Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Bardzo gorąco i serdecznie witamy słuchaczy Radia Maria. W drugiej części naszych rozmów, te wcześniejsze były połączone z telewizją Trwam, stan bezpieczeństwa państwa teraz i w przyszłości. Naszym gościem ponownie jest pan Bogdan Święczkowski, były szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, były także prokurator krajowy w Katowicach, a także teraz obecnie prokurator w stanie spoczynku. Drodzy państwo, ten temat tych rozmów pewnie w innym czasie by nam się wydawał trochę taki, no, może i nie anachroniczny, ale niekoniecznie aktualny. Teraz, mianowicie w tych tygodniach, w tych miesiącach, ten jednak temat, na temat stanu bezpieczeństwa państwa, w którym żyjemy, wydaje nam się bardzo ważny, patrząc na to, co dzieje się na granicy, za granicą wschodnią, patrząc, co dzieje się w krajach NATO, czy w ogóle w sojuszu, jakim jest NATO. Słuchając wypowiedzi prezydentów chociażby Rosji czy Ukrainy, i w ogóle myśląc o świecie w całości, bo nie tylko Europa, ale cały świat. No i mamy tutaj na temat bezpieczeństwa narodowego. Bezpieczeństwo narodowe, tutaj wejdę jeszcze troszkę szerzej na początku, to takie koncepcje jak bezpieczeństwo militarne, wewnętrzne, obywatelskie, społeczne, ekonomiczne, ekologiczne, informacyjne, telekomunikacyjne. I z tym są też połączone strategiczne kierunki rozwiązań i rozwoju. To tak na początku, bo oczywiście czytam nagłówki specjalnego opracowanego raportu Strategia Bezpieczeństwa Narodowego z roku 2007, a więc z tego ostatniego roku, kiedy rządy sprawowała Prawo i Sprawiedliwość w koalicji, no i kiedy był prezydentem pan Lech Kaczyński. To tak na początku mówiąc i myśląc na temat bezpieczeństwa narodowego, a ja witam ponownie pana ministra Bogdana Święczkowskiego. Dziękujemy za pana tutaj cierpliwość i dyspozycyjność dla naszych słuchaczy, że możemy rozmawiać i pytać się i słyszeć wiele mądrych rzeczy.
Serdecznie państwa witam, słuchaczy Radia Maria. Cieszę się, że możemy się spotkać. Na szczęście właśnie tutaj ojcowie z Torunia, Telewizja Trwam, Radio Maria, nasz dziennik pamięta o kwestiach bezpieczeństwa państwa, o kwestiach bezpieczeństwa Polski i ten temat jest dosyć często poruszany. Słucham też wystąpień innych ekspertów właśnie w tych mediach katolickich, ale jednocześnie polskich i cieszę się, że są takie media, są jeszcze oczywiście inne media napatriotyczne, które także starają się wskazywać zagrożenia tego bezpieczeństwa państwa, przynajmniej w ostatnich latach, oraz pewne rozwiązania i przyszłość, jeżeli chodzi o stan naszego bezpieczeństwa i stan bezpieczeństwa Polaków. Bo pamiętajmy, że rodzajów bezpieczeństwa jest bez liku, ale najważniejsze są bezpieczeństwo zewnętrzne i bezpieczeństwo wewnętrzne. Bezpieczeństwo zewnętrzne, czyli bezpieczeństwo Polski w relacjach międzynarodowych, a biorąc pod uwagę obecną sytuację na Ukrainie, ekspansjonistyczną politykę militarną Rosji, ale także gospodarczą czy finansową, to zagrożenie bezpieczeństwa jest dosyć istotne, ale także bardzo istotne jest zagrożenie bezpieczeństwa wewnętrznego. Nie tylko w tej sferze związanej ze zwalczaniem szpiegostwa, dezinformacji czy manipulacji, ale właśnie zagrożenie bezpieczeństwa ekonomicznego czy finansowego Polaków, a także zagrożenia edukacyjnego i demograficznego. Te wszystkie trzy aspekty są bardzo istotne i w tych wszystkich trzech aspektach ostatnich 7 lat rządów Donalda Tuska i partii władzy niestety doprowadziły do całkowitej zapaści w tych trzech bardzo istotnych aspektach procesu tworzenia bezpieczeństwa narodowego, tworzenia systemu bezpieczeństwa. I postanowienia strategii bezpieczeństwa narodowego wskazane w tym dokumencie, o którym mówił ojciec, z 2007 roku nie zostały zrealizowane, a strategia stworzona przez generała Kozieja, podpisana przez Komorowskiego w kolejnych latach nie przystaje do wyzwań rzeczywistości, nie dostrzega gołym okiem widocznych potencjalnych zagrożeń i doprowadziło to w konsekwencji do sytuacji, że Polska w chwili obecnej, w dobie zagrożenia bezpieczeństwa zewnętrznego, zarówno potencjalnym konfliktem militarnym, jak i właśnie wojną gospodarczą czy finansową z Federacją Rosyjską. Nie ma przygotowanych koncepcji i procedur rozwiązań poszczególnych sytuacji kryzysowych. To jest przerażający obraz rozpadu państwa i w podsłuchanych rozmowach ostatnio ujawnionych, czy kilka miesięcy temu ujawnionych, słusznie niektórzy ministrowie partii rządzącej wskazują, że to państwo nie funkcjonuje, że to państwo jest takim zlepkiem różnych instytucji, które ze sobą nie współpracują, a w zasadzie tylko dbają o własne stołki i o własne interesy, a nie o interesy Polaków i może nawet nie Polaków, tylko obywateli zamieszkujących Polskę, bo to nie tylko Polacy, przecież u nas także mieszkają obcokrajowcy, osoby innego wyznania i oni wszyscy zasługują na minimum bezpieczeństwa. No ale oczywiście jest kolejny także problem związany z tym bezpieczeństwem takim lokalnym, wewnętrznym, czyli z policją, likwidowaniem posterunków policji, oddalaniem się tej władzy organów ścigania, sądów od obywatela i trudności w realizacji tych podstawowych dla nas chyba wszystkich elementów państwa, czyli sprawiedliwości. Ale oczywiście nie wiem, jak tą sytuację rozwiązać. Mam pewne eksperckie opinie. Są fachowcy, którzy pracują nad pewnymi planami sanacji sytuacji systemu bezpieczeństwa państwa w przypadku, kiedy środowiska prawicowe dojdą do władzy. Czy to się uda zrealizować, kto to będzie realizował, to oczywiście są decyzje polityczne. Miejmy nadzieję, że będzie to jak najszerszy ruch ogólnonarodowy, patriotyczny, gdzie wszyscy fachowcy będą mogli się realizować i będziemy mogli korzystać z szerokiej pomocy młodych ludzi, młodych adeptów, między innymi uczelni tutaj toruńskiej, po to, aby ludzie uczciwi, kompetentni, transparentni mogli zarządzać Rzeczpospolitą w zakresie systemu bezpieczeństwa państwa. Sytuacja nie jest dobra, sytuacja cały czas się pogarsza, ostatnie 7 lat zostało zmarnowanych, ostatnie 7 lat to jest taki rozpad tego systemu. Zobaczymy, co zrobi nowy rząd wykopać. Podejrzewam, że będzie kontynuował ten system rozpadu, a Donald Tusk po prostu uciekł z tonącego okrętu, jakim niestety stała się Polska. Uciekł od zagrożeń, uciekł od odpowiedzialności za państwo, za decyzje, które podjął. Podwyższył wiek emerytalny, a sam sobie załatwił niższy wiek emerytalny. Pozostawiał Polskę nieprzygotowaną na zagrożenia militarne, na zagrożenia w zakresie braku surowców energetycznych, w zakresie finansów publicznych. Te wszystkie zagrożenia pogłębiły się za jego rządów i ten mainstreamowy krzyk, ten mainstreamowy magic, jeżeli chodzi o kreację wizerunku Polski jako kraju mlekiem, miodem płynącym, nie zdaje egzaminu, bo obywatele, Polacy zaczynają dostrzegać, że to wszystko jest fatamorgana.
No właśnie, wiele rzeczy byśmy podejmowali, panie ministrze, w tej pierwszej części programu w telewizji Trwam Radio Maria, ale myślę, że tak na koniec zostało nam tamtej części tak opowiedzieć o tym zjawisku. Bo tak, z jednej strony patrzymy, no rozumiemy, Rosja, Ukraina, ale też wypowiedzi prezydenta Ukrainy, który gdzieś potrafi bardzo mocno mówić u siebie na miejscu, natomiast na europejskich forach jest spokojniejszy. Ale tak, mamy Unię Europejską, mamy nawet Pakt NATO, spotykają się głowy państw. Wspólnie razem tutaj zdjęcie, podawanie sobie rąk, widać to braterstwo, powiedzmy, bardzo konkretne. No ale słyszymy gdzieś za plecami, to tak jakby tutaj trwa gdzieś po prostu uroczysta jakieś tam odsłonięcie, prawda, wart, a z tyłu za plecami interesy się dokonują, bo tak, ten sprzedają broń do Rosji, a więc Francja tutaj trzyma swoje status quo. Wielka Brytania też nie chce za bardzo stracić. No Włochy mają kwestie ropy, gazu. No i Niemcy mają przecież chociażby ten Nord Stream, i wiele, wiele innych rzeczy, żeby żyć dobrze w zgodzie z panem Putinem.
No to jest niestety, wydaje się, taka analogia do lat 30. i do tego sloganu funkcjonującego we Francji, że nikt nie chce umierać za Gdańsk. Więc niestety Europa, że wydaje się, zapomniała lekcje z pierwszej i drugiej wojny światowej, nie potrafi stworzyć skutecznego systemu bezpieczeństwa międzynarodowego, nie potrafi zapobiegać zagrożeniom, postępując razem i w sposób stanowczy wobec potencjalnych agresorów czy państw ekspansjonistycznych. Gdy tak popatrzymy na historię, to gdyby inaczej zachowała się Francja i Anglia w 1938, 1936 roku, być może nie doszłoby do II wojny światowej. Ale interesy tych gospodarcze, i to szczerze mówiąc wydaje mi się, że nie państw i rządów, tylko interesy gospodarcze wielkich korporacji, które nierzadko dysponują większymi środkami finansowymi niż państwa, wielkich holdingów przemysłowych, po prostu decydują o postępowaniu państw. Przecież tak naprawdę Francja nie musiałaby sprzedawać Mistrali Rosji, gdyby nie chodziło o olbrzymie środki finansowe należące do przedsiębiorstw, także państwowych, ale także prywatnych. To samo, jeżeli chodzi o Wielką Brytanię, a w szczególności, jeżeli chodzi o Niemcy. Kapitał prywatny niemiecki jest w sposób olbrzymi zaangażowany w Rosji. Relacje handlowe rosyjsko-niemieckie są bardzo bliskie. A w Niemczech chyba funkcjonuje taki pewna odmiana syndromu sztokholmskiego, czyli Niemcy mają poczucie niższości po przegranej wojnie z Rosją w 1945 roku i realizują te interesy z punktu widzenia partnera słabszego, jednocześnie chcąc zapewnić hegemonię Niemiec w Europie, a to będzie tylko i wyłącznie możliwe przy bliskiej współpracy z Rosją. Zresztą też wracając do analogii historycznych, pamiętajmy tą współpracę bliską Rosji sowieckiej, Stalina z Niemcami hitlerowskimi przez w zasadzie 2 lata. Przecież tak naprawdę Hitler nie miałby możliwości, zasobów, aby rozpocząć wojnę z Rosją, gdyby nie dostawał dostaw surowców od tej Rosji właśnie.
I potem też by walczył o paliwo, prawda?
Tak, ale olbrzymie ilości, aż do, ja nie jestem historykiem oczywiście, ale do 21 czerwca olbrzymie ilości towarów, surowców, miedzi, metali szlachetnych, zboża było transportowane do Niemiec właśnie z Rosji.
Tak. A propos historii, przypomnienia II wojny światowej, panie ministrze, wyśmienity historyk Paweł Wieczorkiewicz w jednym ze swoich ostatnich wywiadów, to był wywiad dla Niedzieli, czy Rosjanie lubią Polaków, tak zapytany, co z tego, co pan profesor mówi, można wysnuć wniosek, iż prezydent Kaczyński rzeczywiście bronił w Gruzji suwerenności Polski. Bo to było już po Gruzji, po tym. Tak. Oczywiście, myślę, że stwierdzenie, iż granica niepodległej Polski przebiega w Tbilisi, nie jest przesadą. Nie rozumie tego jednak znaczna część naszych polityków, którzy nie biorą pod uwagę realnego zagrożenia ze strony Rosji. Tymczasem ono wręcz rośnie. Widać to wyraźnie od 3-4 lat, kiedy stosunki polsko-rosyjskie zaczęły niebezpiecznie ewoluować. Zaczęło się od konfliktu w obszarze polityki historycznej. Przypomnijmy dyskusję wokół II wojny światowej czy sprawie katyńskiej, a więc agresja w sferze propagandowo-ideologicznej, a także celowo pogorszenie stosunków gospodarczych. Teraz lada moment może się okazać, że gaz i ropa przestaną płynąć do Polski. To będzie sposób zmuszania polskich do kroków, które Moskwa uzna za właściwe, czyli do ubezwłasnowolnienia naszego kraju. I tam dalej jest tutaj wiele, wiele ciekawych wypowiedzi. No, też i to stwierdzenie, że zawsze Rosja wyzwalała, przychodziła, żeby już od początku, już od rozbiorów wyzwalała albo swoich obywateli, albo naród ukraiński, albo białoruski i tak dalej, i tak dalej.
Tak, to jest znana metoda rosyjska, szczególnie radziecka, tej Rosji sowieckiej. Pan profesor świętej pamięci nie przewidział możliwości, że nawet takie zagrożenie fizycznej agresji czy interwencji zielonych ludzików będzie nam zagrażało. Nawet pan profesor wtedy tak daleko nie szedł, ale w oczywisty sposób to jest metoda postępowania Rosji sowieckiej, bo to są metody bardziej sowieckie niż carskie. Jeżeli ktoś się interesuje historią powstawania Rosji sowieckiej, to pamięta, jak to Rosja sowiecka najpierw ogłaszała, że każdy naród wchodzący w skład Wielkiego Imperium Carskiego ma prawo do suwerenności, a potem po kolei, tak jak w chwili obecnej, odtwarzała dawną Rosję carską, zajmując po kolei właśnie między innymi Gruzję i inne republiki, które odzyskały niepodległość, w konsekwencji później dokonując aneksji, włączenia Ukrainy czy Białorusi. Pamiętajmy jednak, że zachowywano oczywiście wielkie pozory, tworząc Ukraińską Republikę Rad czy Białoruską Republikę Rad, przecież włączając tereny polskie wschodnie po 17 września, także dokonano tego w sposób formalno-prawny jako przyłączenie suwerennych narodów. To jest metoda rosyjska, w moim przekonaniu właśnie próba odtworzenia tych kolonii, w cudzysłowie, rosyjskich w ramach Wielkiego Imperium Rosyjskiego, nie działającego już jako pod wpływem ideologii komunistycznej, tylko po prostu na zasadzie pewnej władzy imperatorskiej, teraz nazywanego prezydentem Władimira Putina, ale ta prezydentura, czy ten urząd prezydencki niewiele się różni od tego urzędu cara Rosji, i w związku z czym nie ma się co dziwić. Ja zawsze wyrażałem zdziwienie wypowiedzią niektórych ekspertów, czy też analityków, którzy twierdzili, że Rosja stara się zeuropeizować, zdemokratyzować, że Władimir Putin przebywał w Niemczech Zachodnich, był oficerem KGB, więc widział ten dobrobyt zachodnioeuropejski, pozytywy demokracji, i będzie chciał unowocześniać Rosję w rozumieniu zachodnioeuropejskim. To jest naiwność tych analityków, ekspertów zachodnich. Natomiast w przypadku ekspertów polskich to podejrzewam, że wielu z nich jest świadomymi lub nieświadomymi agentami wpływu wykorzystywanymi przez różnego rodzaju ośrodki władzy w Rosji po to, żeby właśnie doprowadzić do uzależnienia między innymi tego obszaru Europy Środkowo-Wschodniej od władzy politycznej w Moskwie. Pamiętajmy, że to jest łakomy kąsek dla Polska, na przykład jest łakomym kąskiem dla Rosji z powodu przemysłu, z powodu infrastruktury, ale także tym pomostem łączącym Rosję z Niemcami, a powtarzam, zamiarem, podejrzewam, zarówno Niemiec, jak i Rosji, jest stworzenie takiego hegemona europejskiego, realizującego swoje interesy na zachodzie i na wschodzie Europy. Hegemonem miały być Niemcy, kierujące Unią Europejską, i Rosja tym eurowschodnim hegemonem euroazjatyckim.
No i jeszcze raz trzeba sobie to uświadomić, panie ministrze, że jednak kiedyś był taki rysunek pokazany, dosyć ciekawy, takim, że Polska, w którejś to w numerze, już nieważne, wiem, że prawicowej miesięcznika, że Polska jest w uścisku takim, w tych imadle. Jedna część imadło rosyjskie, prawda, i tutaj niemieckie. Znaczy wiadomo, że jesteśmy w Unii Europejskiej i Niemcy są partnerem naszym i sąsiadem, ale gdzieś no jest ten uścisk taki, te kleszcze takie niebezpieczne, męczące po prostu nas, naszą gospodarczość przede wszystkim, no bo wiadomo, że w kwestii ideologicznej, no jakoś w Niemczech jest spokój jak na razie, nie ma tych ruchów, prawda, pronazistowskich i tak dalej, bo to zostało jakoś ukrócone. Natomiast wiemy, że tracimy bardzo dużo gospodarczo jako państwo. I teraz pytanie, jak działać, jaką politykę prowadzić? Tutaj pan Kaczyński, prezydent świętej pamięci, miał wyraźny kierunek i taką pewną
koncepcję. Proszę ojca, ja nie chcę wychodzić za eksperta od wszystkich spraw, chcę się pytać na temat globalnych polityk, które powinna prowadzić Polska, jeżeli chodzi o sferę gospodarczą czy finansową. Niewątpliwie powinna być to polityka suwerenna i w moim przekonaniu zmierzająca do stworzenia pewnej grupy państw Europy Środkowo-Wschodniej, takiej grupy wyszehradzkiej, poszerzonej może jeszcze kilka innych państw, które będą wspólnie realizować różnego rodzaju interesy zarówno w sferze gospodarczo-finansowej, jak i w sferze polityczno-militarnej. Oczywiście w ramach Unii Europejskiej i NATO. Pamiętajmy, że żadne państwo nie byłoby w stanie obronić się militarnie przed agresją na przykład takiego państwa jak Rosja. Natomiast zanim nastąpiłaby pomoc ewentualna państw NATO, ważnym jest, żeby właśnie istniały takie siły natychmiastowego reagowania, liczne siły natychmiastowego reagowania rozmieszczone w tych państwach frontowych NATO w Europie Środkowo-Wschodniej po to, aby mogły wzajemnie się wspomagać i pomagać. To samo, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne czy o bezpieczeństwo finansowo-gospodarcze. Ważnym jest, żeby wspólną politykę w tym zakresie prowadzić z Czechami, ze Słowacją, z Węgrami, Bułgarią, Rumunią. Choć nie jest to oczywiście problem prosty. To jest problem bardzo złożony i to jest rola ministra spraw zagranicznych i prezesa Rady Ministrów albo prezydenta, czy wspólne ich działanie po to, żeby spróbować stworzyć taką przeciwwagę dla interesów niemieckich i w Unii Europejskiej i dla interesów rosyjskich w tej sferze, w sferze Europy Wschodniej. Jest to możliwe. Polska już takie działania za życia Józefa Piłsudskiego, marszałka, prowadziła i osiągała sukcesy. Niestety śmierć marszałka zniweczyła wiele z tych planów i doprowadziła tak de facto Polskę do osamotnienia. I tak się złożyło, jest taka sytuacja, a nie inna, historyczna, że Polska jest pomiędzy Zjednoczonymi Niemcami a Rosją. Nie jesteśmy taką potęgą militarną czy terytorialną jak w XVII czy XVI wieku i musimy dostosować swoją politykę zagraniczną, wewnętrzną i zewnętrzną do realiów. Ale musimy jednocześnie pamiętać o swojej wartości jako państwa i o wartości Polaków jako obywateli. A na pewno jesteśmy wartościowym narodem, jeżeli chodzi o kulturę, osobowości, innowacyjność, przedsiębiorczość. I to możemy wykorzystywać w kreacji różnego rodzaju relacji i kontaktów międzynarodowych z naszymi największymi sąsiadami.
I rzeczywiście raz jeszcze podejdę do tego dokumentu Strategia Bezpieczeństwa z roku 2007 i zapytamy się, jak brzmią niektóre punkty w kontekście wypowiedzi ostatnio ministrów, chociażby spraw zagranicznych. To jest tak drugi punkt, 19 podpunkt. W wymiarze globalnym kluczową rolę odgrywają Stany Zjednoczone, które są gwarantem bezpieczeństwa międzynarodowego. Ich pozycja uległa jednak pewnemu osłabieniu na skutek trudności związanych z operacją w Iraku i z wojną z terroryzmem. Korzystnym zjawiskiem jest poprawa stosunków transatlantyckich oraz zbliżenie poglądów sojuszników w najważniejszych kwestiach bezpieczeństwa międzynarodowego. To jest jeden. I zaraz następny. Federacja Rosyjska, wykorzystując koniunkturę na surowce energetyczne, intensywnie zabiega o umocnienie swojej pozycji w wymiarze ponadregionalnym. Rosyjskim dążeniom do zacieśnienia kontaktu z wybranymi państwami zachodnimi towarzyszy wprowadzenie selektywnych ograniczeń, dyskryminowanie niektórych członków NATO i Unii Europejskiej, czyli dzielić rząd, możemy to powiedzieć.
To prawda. No niestety, szanowni państwo, prezydentura prezydenta Obamy w Stanach Zjednoczonych to w moim przekonaniu to nie jest dobra prezydentura, jeżeli chodzi o ład światowy i relacje międzynarodowe. Stany Zjednoczone dużo bardziej na przykład są zainteresowane państwem islamskim w Syrii, w Iraku, a niż sytuacją na Ukrainie. Próbują wciągnąć Polskę w orbitę państw, które miałyby interweniować przeciwko państwu islamskiemu. Ja oczywiście nie uważam, żeby to było coś złego. Należy zwalczać terroryzm w każdej postaci, zwłaszcza taki, który na przykład morduje, zamieszkuje także mordami na chrześcijanach. Natomiast jeżeli chodzi o bezpieczeństwo Polski, bo w tym kontekście rozmawiamy, dużo bardziej istotniejsze by było zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w rozwiązanie problemu ukraińskiego, na przykład poprzez dostawy uzbrojenia, czy poprzez bardzo mocną postawę w stosunku do Rosji. Natomiast myślę, że część z państwa oglądała to nagranie, na którym Putin, rozmawiając z Obamą, zostali nagrani przez dziennikarzy nieświadomi, że rozmawiałem i jak serwilistycznie się zachowywał Obama wobec Władimira Putina. To jest zła prezydentura i niestety ta polityka transatlantycka Polski była źle realizowana przez Radosława Sikorskiego, doprowadziła to w konsekwencji do tego, iż tak naprawdę te wszystkie sojusze i relacje partnerskie są na papierze. Nie ma baz antyrakietowych w Polsce, nie ma stałych oddziałów i magazynów amerykańskich w Polsce. A poza tym nie jest robione nic, aby te kontakty bardzo mocno zintensyfikować także w sferze politycznej czy w zakresie współpracy służb specjalnych. Przynajmniej nic o tym nie wiemy. Natomiast jeżeli chodzi o politykę rosyjską, kwestie związane z energetyką, no to oczywiście to była bardzo dobra diagnoza. Rosjanie cały czas będą rozgrywać kwestie energetyczne. Z dwóch punktów widzenia, czy z punktu widzenia politycznego, czyli chcąc zaszantażować czy osiągnąć cele polityczne państw, które nie realizują woli Kremla, a z drugiej strony po to, żeby zintensyfikować czy zwiększyć zyski Kremla z tych właśnie dostaw surowców. Pamiętajmy, że Kreml prowadzi bardzo olbrzymi program modernizacyjny sił zbrojnych, na które potrzebuje olbrzymie setki miliardów dolarów czy euro. No i te środki finansowe pozyskuje przede wszystkim poprzez sprzedaż źródeł energii czy surowców energetycznych. W którymś z prasy, z mediów prawicowych wyczytałem, że tak de facto my jako Polacy współuczestniczymy w finansowaniu wyprawy rosyjskiej na Ukrainę. Tak, w takim dużo większym stopniu oczywiście Niemcy, czy inni odbiorcy ropy czy gazu rosyjskiego, bo z tych pieniędzy przecież Moskwa dokonuje zakupu sprzętów i z tych pieniędzy ten sprzęt militarny przekazuje separatystom na Ukrainę. W związku z powyższym, w interesie Polski, ale także wydaje mi się krajów Unii Europejskiej, powinni to chyba wreszcie zrozumieć, jest, aby jak najbardziej ograniczyć
dezertyfikować.
Tak jest, dostawy różne środki. Przepraszam, zamotałem.
Dezertyfikacja.
Tak jest, dostaw surowców z Rosji. Bo w innym wypadku potęga Rosji będzie cały czas rosła.
Czyli ogromna mądrość, ogromne korzystanie z doradców. I tyle powiedzmy, bo wiemy, że ważny jest też wywiad, tutaj kontrwywiad, wszystko to, co służy informacją budującym bezpieczeństwo państwa. Tu jest kwestia, żeby jak najmniej o tym mówić. Oczywiście publicznie, ale to też jest ważne.
Ale należy rozmawiać i mówić. Ja jestem zwolennikiem tego, aby rozmawiać i mówić, jak powinien wyglądać kontrwywiad i wywiad w Polsce, które służby powinny się tym zajmować, jakie powinny być uprawnienia, jak jawna wiedza powinna być o uprawnieniach tych służb specjalnych, kto powinien te służby kontrolować, w jaki sposób kontrolować. Te kwestie są bardzo ważne. One tak naprawdę do dzisiaj nie zostały prawidłowo i rzetelnie rozwiązane w obowiązujących ustawach. Tak naprawdę ani przedstawiciele władzy wykonawczej, ani przedstawiciele władzy ustawodawczej, ani przedstawiciele władzy sądowniczej do końca nie wiedzą, jakie są cele, metody i sposoby działania służb specjalnych, po co uzyskują pewne informacje, jak je przetwarzają i jak je przekazują najważniejszym osobom w państwie. Bo szanowni państwo, pewne decyzje polityczne, na przykład w sferze polityki zagranicznej, czy w sferze polityki energetycznej, politycy, ministrowie, prezes Rady Ministrów podejmuje na podstawie wiedzy pozyskanej od służb specjalnych. Jeżeli służby specjalne pracują źle, informacje pozyskują w sposób wadliwy, przedstawiają złe interpretacje, złe analizy, to podejmowane decyzje przez polityków są także błędne. I tworzy się takie błędne koło, które prowadzi do dalszego osłabienia systemu bezpieczeństwa. Więc ja stoję na stanowisku wielu ekspertów, że jak najwięcej wiedzy na temat działalności służb specjalnych powinno być jawne, a tylko te informacje wrażliwe powinny być niedostępne publicznie. W chwili obecnej jest tak, że w zasadzie każda informacja, a zwłaszcza po zmianach dokonanych przez Donalda Tuska w zakresie dostępu do informacji publicznej, każda informacja może być utajniona nie z punktu widzenia interesu bezpieczeństwa państwa, ale na przykład z punktu widzenia interesu partii rządzącej, czy danego polityka, czy danego działacza, czy przedstawiciela biznesu, czy finansów.
Tak, no i to mamy też i jeśli chodzi o gaz, ropę, ale także i energię. Energię, którą otrzymujemy, okazuje się, że najbardziej optymalną jest z węgla kamiennego, którego posiadamy dużo, a tu podpisujemy umowy, które nas zaciskają na węzeł na naszej, żeby z tego. To jest jako przykład, bo wiem, że pan minister nie jest specjalistą od
aczkolwiek
geologii.
Muszę powiedzieć, że kwestią właśnie tego tak zwanego pakietu klimatycznego i kwestią związanym z doprowadzeniem Polski do ruiny w zakresie energetyki, to znaczy z wprowadzeniem zakazu pozyskiwania energii elektrycznej z wykorzystaniem kopalin, mnie interesuje, dlatego że te kwestie w ramach Unii Europejskiej zamieszanych bardzo wiele różnych, bardzo dziwnych w cudzysłowie instytucji, fundacji, firm, osób i niektórzy mogą odnieść wrażenie, że te działania zmierzające do wyeliminowania paliwa kopalnego, czyli węgla, są podejmowane przez największych eksporterów innych paliw. Czyli kto jest, szanowni państwo, największym eksporterem paliw oprócz mówię, kopalin? No, są dwa państwa, szanowni państwo, jeżeli chodzi o gaz. To jest Rosja i to są Stany Zjednoczone. I w przypadku wyeliminowania w ramach Unii Europejskiej paliw kopalnych, czyli węgla, te dwie potęgi uzyskują nieprawdopodobną możliwość wpływu na gospodarki poszczególnych państw. Bo w Polsce, szanowni państwo, według informacji, które ja posiadam, w najbliższym czasie nastąpi poważny deficyt w dostawach energii elektrycznej, dlatego że nie buduje się nowych bloków energetycznych opalanych węglem z uwagi właśnie na plany Unii Europejskiej wyeliminowania węgla jako paliwa energetycznego, a jednocześnie nie pozyskuje się nie buduje się innych elektrowni, tak jak na przykład elektrowni jądrowych czy elektrowni opalanych innym paliwem. Co konsekwencji doprowadzi do jednego, że będziemy musieli kupować olbrzymie ilości energii elektrycznej od państw sąsiednich. I na przykład, szanowni państwo, ta informacja sprzed 2 czy 3 dni, która pojawiła się, że w obwodzie kaliningradzkim wycinane są lasy, pojawiły się też wypowiedzi niektórych ekspertów, że być może po to, aby umożliwić transport sprzętu militarnego bliżej polskiej granicy, ja jednak przychylam się do tych informacji, które mówią o tym, że może być to wycinka drzew pod budowę linii wysoko napięciowych, transgranicznych pomiędzy Polską a obwodem kaliningradzkim po to, żeby Rosjanie mogli sprzedawać olbrzymie ilości energii elektrycznej właśnie do Polski. Bo Polska nie będzie dysponowała już blokami energetycznymi po to, żeby wytwarzać energię elektryczną dla gospodarstw domowych.
Właśnie. A nawet zauważmy, jak jestem pod wrażeniem tego dokumentu Strategia Bezpieczeństwa Narodowego, że nawet tutaj brane jest pod uwagę, to bardzo dobrze, tego typu elementy jak praca, zabezpieczenie społeczne, sprawy rodzinne, czy nawet zdrowie. Jest taki podpunkt. Zasadniczymi cechami polityki rodzinnej jest poprawa kondycji polskich rodzin, ich wzmacnianie oraz zachęcanie do powstawania nowych. Realizacja takiej polityki skupiać się będzie na zapewnieniu równych szans kobiet i mężczyzn, poprawie sytuacji materialnej rodzin, ich rozwoju. Służyć temu będzie wspieranie edukacji młodzieży, szczególnie z małych miejscowości, terenów wiejskich, zapewniając pełny dostęp opieki lekarskiej oraz wprowadzenia rozwiązań odwracających negatywne tendencje demograficzne w społeczeństwie polskim. A więc jakie patrzenie długofalowe, jakie mądre,
tak
rzeczywiście,
jest.
A już zaniechane, bo wiem, że...
No zaniechane przez Donalda Tuska i jego ekipę, szanowni państwo, przecież widzimy, co się dzieje, tak, jeżeli chodzi o sprawy demograficzne, to tak wiele polskich miast, wsi, miasteczek wymiera. Ilu Polaków wyemigrowało za granicę i pamiętacie to, co Donald Tusk powtarzał, jego ekipa przed wyborami w 2007 roku, że Polacy wrócą do tej nowej Polski Donalda Tuska z tej zagranicy. I co się okazuje, szanowni państwo, że dużo więcej Polaków wyjechało przez ostatnie lata niż rzuciło do Polski. emigracja wcześniejsza polegała na tym, że Polacy wyjeżdżali, żeby zarobić i wrócić do Polski, zrealizować te swoje wynagrodzenia w Polsce. Teraz natomiast okazuje się, że wielu Polaków wyjeżdża już na stałe za granicę, nie chce wracać do tej Polski, przerażona jest stanem Polski, stanu polskiego bezpieczeństwa, właśnie tego socjalnego, bezpieczeństwa medycznego, zaopatrzenia medycznego. Tak naprawdę doświadczając tej służby zdrowia w Niemczech, we Francji, w Wielkiej Brytanii, w Hiszpanii, widzą, na jakim poziomie cywilizacyjnym znajduje się Polska, do czego doprowadził Donald Tusk i jego ekipa, jego ministrowie. I szkoda, że te strategie nie były realizowane, bo być może po tych 7 latach całkowicie inaczej by wyglądała sytuacja w tych wszystkich najważniejszych aspektach bezpieczeństwa. Rodzina jest podstawą, szanowni państwo. Donald Tusk tego chyba nie rozumie, nie chce zrozumieć, albo wręcz świadomie dążył do tego, aby ta podstawowa komórka też życia społecznego nie stała się głównym elementem jego strategii rozwoju państwa, dlatego że zasadą Donalda Tuska jest dzielić i rządzić, jego strategów marketingowych, specjalistów od wizerunku. Zasada jest prosta. Od kilku lat, im bardziej społeczeństwo polskie jest skłócone, na przykład tematami zastępczymi typu, nie wiem, transwestyci, różnego rodzaju jakieś dewiacje płciowe, tym bardziej zapominają o prawdziwych problemach nurtujących państwo, tym bardziej zapominają kwestiach materialnych, tym bardziej zapominają o kwestiach kulturowych, tym bardziej zapominają o kwestiach rozwoju cywilizacyjnego.
Następuje wrzutka tematów.
Tak jest, zajmują się i to, szanowni państwo, przeważnie to jest tak prowadzony ten problem, aby doprowadzić do konfliktu, bardzo gwałtownego konfliktu światopoglądowego, tak? Czyli zderzenie różnych wypowiedzi, skrajnych wypowiedzi, prowadzi do pewnej kreacji sytuacji, tak? Że Polska żyje problemem sztucznie wygenerowanym jakimś tam kulturowym, bardzo istotnym oczywiście z punktu widzenia jakiejś grupy społecznej, a teraz z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, z punktu widzenia państwa, to jest problem nieistotny. A wtedy się nie mówi o likwidacji na przykład ostatniej kopalni węgla kamiennego w Sosnowcu, szanowni państwo, bo ja z tego miasta pochodzę. Nie mówi się o likwidacji innych kopalni węgla kamiennego. Nie mówi się, że jak to jest możliwe, że w przeciągu 3 czy 4 lat kopalnie, które były zyskowne, osiągały zyski, w tej chwili są na granicy bankructwa, bo w olbrzymi sposób do Polski napływał węgiel rosyjski czy ukraiński. Co Donald Tusk o tym nie wiedział, nie umiał temu zapobiec. Mógłby umieć, gdyby chciał. Ale oczywiście, kiedy potrzebni są górnicy, kiedy jest potrzebny Śląsk czy Zagłębie Dąbrowskie, Donald Tusk wychodził i obiecywał różne gruszki na wierzbie, podczas gdy ten przemysł, całkowicie gałąź przemysłu zaczynała upadać. I teraz mamy przykłady, jak te kompania węglowa i inne przedsiębiorstwa górnicze wyglądają z powodu zaniedbań Tuska. Ale oczywiście w medialnie kreowane są inne sukcesy Donalda Tuska, to, że został przewodniczącym Rady Europejskiej, to, że pani Bieńkowska będzie komisarzem zajmującym się konkurencją czy gospodarką, choć, szanowni państwo, jeszcze 2 miesiące temu twierdzono publicznie, ludzie Donalda Tuska twierdzili, że Polska musi otrzymać tylko i wyłącznie tekę komisarza do spraw energii. Ale jak nie dostali tej teki, to teraz twierdzą, że Polska dostała najlepszą tekę, którą otrzymała właśnie minister Bieńkowska. A jeszcze nie wiecie państwo pewnie też, czy nie wszyscy państwo o tym wiecie, że obecna Komisja Europejska będzie gradowana, będzie pierwszy wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, 6 takich specjalnych komisarzy europejskich i zwykli komisarze. I pani premier Bieńkowska będzie tym zwykłym komisarzem, czyli nie będzie nawet tym jednym z 6 specjalnych komisarzy. A także ten sukces rządu Donalda Tuska tak naprawdę w zakresie tej polityki europejskiej też jest, szanowni państwo, takim sukcesem wizerunkowo-marketingowym. Niewątpliwie jest to sukces Donalda Tuska. Donald Tusk osiągnął życiowy, personalny sukces finansowy, prestiżowy. Szanowni Państwo, będzie miał lokajów, będzie miał asystentów, będzie miał mieszkania, będzie miał olbrzymie pieniądze i tak dalej.
Właściwie już do końca życia nie musi myśleć o niczym, jakimś
tak
interesie.
Jest. I niewątpliwie sukces prywatny osiągnął. Tak? Tylko czy to jest cel i powinien być cel polityka, ważnego polityka, najważniejszego polityka.
Jeżeli to jest
państwa.
Nagroda, to za co? Jeżeli to jest przynęta, to na co?
Nie, ja myślę, że to jest nagroda, szanowni państwo, bo jeżeli spojrzymy na historię Donalda Tuska, miejmy nadzieję, że kiedyś powstanie biografia krytyczna, czy opowieść o czasach Tuska, zawierająca też oczywiście opis jego afer, tak jak w naszej książce, ale myślę, że cała jego biografia, początek kariery politycznej, te jego wyjazdy do Niemiec, pokażą nam, jaką politykę realizował, dlaczego tą politykę realizował i kto pomagał mu w realizacji tej polityki.
Właśnie, pan minister książkę napisał, ale mówi, że już dzisiaj patrzy, że trochę zeszło nakładu, ale musi dopisać kilka rozdziałów. Jednak, czyli rzeczywistość wyprzedziła pracę literacką autora.
Tak, tak, szanowni państwo. I myślę, że pomimo tego, że Donald Tusk odszedł w dniu dzisiejszym formalnie od władzy, to myślę, że w dalszym ciągu nieformalnie będzie zarządzał panią Kopacz i ten plon czasów, afer czasów Donalda Tuska będzie się cały czas powiększał. W zasadzie nie ma dnia, szanowni państwo, nie ma dnia, żebyśmy się nie dowiedzieli o kolejnej aferze, kolejnym przekręcie gospodarczym, kolejnym wyłudzeniu funduszy. Tak jak mówiłem dzisiaj, dowiedzieliśmy się o tym, że najprawdopodobniej przy Pendolino też doszło do jakichś nieprawidłowości, a jeszcze parę inwestycji przed Polską. Dowiemy się zapewne w niedługim czasie o kolejnych aferach. Także ta książka chyba nie będzie miała końca, dopóty to środowisko tych ludzi, karierowiczów wielokrotnych, czy też właśnie takich ludzi, którzy działają w ramach różnego rodzaju układu powiązań finansowo-gospodarczych, nie zostanie wyeliminowanych z życia publicznego. Niech działają w sferze prywatnej. Prywatny biznes bardzo szybko, szanowni państwo, konkurencyjny, prywatny, uczciwy biznes bardzo szybko wyeliminowałby takich ludzi z życia gospodarczego.
No właśnie, jeżeli już kończąc ten wstęp naszej rozmowy, bo już są telefony, Unia Europejska jest jakimś miastem ucieczki, to powiedzmy sobie, że prędzej czy później sprawiedliwość ta konkretna przyjdzie, by ocenić, by sprawdzić, by powiedzieć, jak to było naprawdę. Nie tak, że tylko Bóg i historia oceni, jakiś tam ta powieść kryminalna będzie napisana, tylko będzie też konkretne osądzenie, pewne sprawdzenie.
Wiara czyni cuda, proszę ojca, natomiast niewątpliwie Donald Tusk uzyska immunitet europejski co najmniej na 2,5 roku, być może na 5, więc tak naprawdę nie wiemy, czy będzie możliwość rozliczenia nie tylko pod względem formalno-prawnym, karnym Donalda Tuska i jego ekipy, ale także pod względem politycznym. Pamiętajmy, że członkowie partii opozycyjnej mają zamiar, czy chcieli złożyć kilka wniosków o Trybunał Stanu w stosunku do Donalda Tuska. Ten immunitet może ograniczyć także rozliczenie jego ekipy, jego ludzi polityczne. Ale czy to będzie możliwe, zależy od państwa, zależy od Polaków, zależy od świadomości wszystkich nas, od przekazywania informacji, od pokazywania tej prawdy i odsiewania ziarnia od plew.
I jeszcze raz to powiem, panie ministrze, ja wierzę tutaj w rolę Polski. Nie chodzi o jakiś taki mesjanizm sztuczny, ale myślę, że Polska ma takie miejsce w Europie, także ma miejsce w świecie i w kościele też katolickim. Jeszcze wrócę, bo jednak tu są granice starcia tych dwóch, także i kultur, prawda? Antyreligii i religii. Mówimy tego azjato-europeizmu, jak nazywał, prawda, tutaj właśnie Aleksander Dugin, przypomnijmy to nazwisko, bo to jest jakiś taki pupilek kremlowskich tutaj władców, który wymyśla przeróżne teorie, ale było takie pytanie do niego skierowane sobie kiedyś, zaznaczyłem. Słowem, z pana punktu widzenia, bo to jest, był opozycjonistą, a teraz gdzieś tam na granicy jakby religii, ale odkrywania, że Rosja ma wszechpotężne siły, które musi odrodzić. I to jest tak, słowem, z punktu widzenia, korzystne są wszelkie działania antykatolickie w Polsce i on mówi tak, dokładnie tak, trzeba rozkładać katolicyzm od środka, wzmacniać polską masonerię, popierać rozkładowe ruchy świeckie, promować chrześcijaństwo heterodoksyjne i antypapieskie. Katolicyzm nie może być wchłonięty przez naszą tradycję, chyba że zostanie głęboko przeorientowany w kierunku nacjonalistycznym i antypapieskim. Gdyby gdyby w Polsce działała loża w rodzaju irlńskiej złotej jutrzenki, nie znam, której liderzy William Butler i tak dalej z jednej strony byli katolikami, z drugiej zaś fanatycznymi okultystami zainspirowanymi kulturą celtycką, to można mieć jakieś nadzieje. Tacy ludzie mogliby rozkładać katolicyzm od wewnątrz i przeorientowywać go w kierunku bardziej ezoterycznym. Moi znajomi w Polsce zresztą mi o tym mówią, że są takie grupki. Tak. Czyli panie ministrze, także i tutaj jest walka z chrześcijaństwem. Nie bójmy się tego powiedzieć. Mamy
ale
tu...
w oczywisty sposób, nawet nie z chrześcijaństwem, tylko z katolicyzmem.
Katolicyzmem
właśnie.
Konkretnie.
Proszę ojca, dlatego że Polska jest, Polacy są ludźmi bardzo religijnymi, mocno związanymi z religią katolicką i niewątpliwie religia jest także spoiwem narodowym, kreującym pewne postawy moralne, pewne postawy patriotyczne, pewne postawy w stosunku do innych ludzi, innych państw. Rosja ma całkowicie inne doświadczenia. Prawosławie to przecież podległość bezpośrednia polityczna Kremlowi.
Od bojarów począwszy po popów, potem też.
Tak. I niewątpliwie taka opcja dla nich by była najlepsza. Pamiętajmy, że w Polsce też przecież komuniści próbowali realizować te plany poprzez to środowisko chyba księży patriotów, czy jak to tam nazywano. Na szczęście to się nie powiodło dzięki postawie prymasa między innymi Wyszyńskiego, ale próby takie były podejmowane i będą podejmowane. No, to jest osłabianie wiary, osłabianie religii. To jest klasyczna metoda Sun Tzu sztuki wojny. To jest jedna z metod, bo to jest spoiwo społeczeństwa i jeżeli to społeczeństwo straci wiarę, straci ideologię, bo to nie zawsze musi być religia, ale mówimy o religii, to wtedy dużo łatwiej jest z nim manipulować, dezinformować, kreować.
Nasze zachowanie, Bóg, honor, ojczyzna. Mamy Rosję sowiecką, okrzyk za Rodinu, prawda, i szli.
Tak, za Stalina.
Czy za Stalina, tak, a czy Niemcy no, hitlerowskie, tam był też wódz, prawda, i naród,
też,
wielki
Hitler
naród.
Też nie cierpiał właśnie katolicyzmu. Dużo łatwiej przychodziło mu porozumieć się z przedstawicielami innych chrześcijan niż z katolikami i hierarchią katolicką, tak, która nie akceptowała takiego totalitaryzmu, takiego autorytaryzmu. No i mordu tak naprawdę, bo pamiętajmy, że przecież Hitler najpierw zaczął mordować swój naród. Tak, zaczął mordować niepełnosprawnych, eksterminować w chorych.
Opozycję.
O tym się zapomina. O tym się zapomina. To jest przejaw człowieczeństwa, tak? Jak człowiek, jak społeczeństwo potrafi zająć się swoimi niepełnosprawnymi, swoimi chorymi, swoimi starszymi rodzicami, starcami i tak dalej, i tak dalej.
No i dbałość rodziny niemieckiej, niech będą czyste, prawdziwe, wielodzietne. Natomiast wszędzie indziej aborcja, alkohol, zakaz, żeby nie mieć dzieci, walczyć z tym i tak dalej. No to jest, wytyczne są od wieków te same.
Panie ministrze, od tysięcy lat.
Rozmawiamy z naszymi słuchaczami, bo pewnie nie zapomną mi, że ten czas tyle, żeśmy tutaj może tytułem wstępu. 655-23-55, 655-23-56, dla zagranicy dwa numery, 655-23-33, 655-23-66, 56 do Torunia, 48 do Polski. Naszym gościem jest pan kiedyś minister, szef ABW, Bogdan Święczkowski, a obecnie prokurator w stanie spoczynku, prokurator krajowy, trzeba to podkreślić, tak?
Prokuratury krajowej, tak.
Prokuratury krajowej, a więc tych prokuratorów jest niewielu, ale są bardzo ważni i pan jest w stanie spoczynku, czyli na zielonej trawce takiej.
Niestety.
Za chwilę kolejne telefony, pierwsze telefony i kolejne pytania do naszego gościa i rozmowa. A temat stan bezpieczeństwa państwa, teraz i w przyszłości, oczywiście myślimy o państwie polskim. Thank you. 20 minut po 22. Mamy telefon, bardzo proszę, Radio Maria, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Wiesiek, nie będę wymieniał nazwiska.
Dobrze.
Z Lublina.
Z Lublina, tak?
Tak, oczywiście. Drogi panie ministrze i drogi ojcu prowadzący audycję. Tyle pan minister poruszył spraw rzeczywiście istotnych i bardzo ważnych dla Polski. A ja tak sobie pozwolę na prywatny komentarz. Wszystko się zgadza, to co pan minister Święczkowski poruszył, zgadza się w każdym celu. I żeby nie być jegosłownym, to przede wszystkim następnie swojej wypowiedzi życzę PiS-owi i wszystkim prawicowym organom przyległym do PiS-u, żeby się zjednoczyli, żeby wreszcie, jak to się mówi, pogonić kota Platformy Obywatelskiej. Tylko w czym rzecz? Panie ministrze Święczkowski i wszyscy pozostali rządzący przed i po, a mam nadzieję, że wreszcie PiS dojdzie do władzy i uporządkuje sprawy krajowe. Ja mam jedno ale. Wszyscy państwo obiecujecie i świetnie się spisujecie. To jest jedna zasada. Moim zdaniem trzeba najpierw dotrzeć do narodu, bo kampania od wyborów do wyborów polega na tym, że wszyscy siebie wychwalają i swoje zalety pokazują, tylko wszyscy państwo, broń Boże, cały czas jestem powtarzam zapisem, tylko każda ekipa kolejna wszystko obiecuje, ale zapominacie, mili państwo, o narodzie, o zwykłych Polakach. Jeżeli państwo obiecujecie wszystko, że naprawicie, jestem całym setnym zapisem, tylko na miłość boską, niech to naród odczuje. Jeśli naród to odczuje, to będzie oczywiście głosował na PiS i mam nadzieję, że wreszcie taką przewagę zdobędzie PiS, że będzie samodzielnie rządził. Bo teraz chciałem wrócić do Radia Maria. Radio Maria wszystko robi, Bogu dzięki, Bogu dzięki naprawdę. Ale samo Radia Maria i rodzina Maria nic nie zrobi, jak to się nie przekuje na czyny. Czyli najpierw zacząć trzeba od zwykłych obywateli. Nie to, że obiecywać, bo cały czas moim zdaniem, przepraszam za swoją osobistą refleksję, zajmujecie się państwo, wszystkie partie polityczne wewnętrznymi gierkami, kto będzie w następnych wyborach rządził, a cały czas nic się nie mówi o dołach, czyli o zwykłych obywatelach. A wiadomo, że nam jest bardzo trudno żyć. Jeżeli dotrą ci obywatele, którzy teraz cierpią i która partia ma zwyciężyć, mam nadzieję, że PiS, jak przekonacie naród, bo tak jak się rozmawia między nami zwykłymi Polakami, no gro jest za PiS-em, ale kochani, jak nie ma efektów, jak ceny są takie, jakie są, nie ma pracy, nie ma atmosfery i nie ma tego ogólnego porozumienia, no to gro ludzi...
Rozumiem. Z własnego... Panie Wiesławie, bo już pan powtarza nam te rzeczy w kółko, a to już się rozumie.
Panie Wiesławie, to pytanie nie do mnie, bo ja nie jestem politykiem, ja nie biorę udziału w wyborach obecnych najprawdopodobniej, a poza tym, jeżeli brałem udział w jakichkolwiek wyborach, to jako kandydat niezależny, właśnie jako fachowiec, jako ekspert. Ja panu powiem szczerze, że bardzo trudno jest zmieniać Polskę i Polaków, nie mając władzy. Więc rolą opozycji, o ile jako komentator życia publicznego mogę się na ten temat wypowiadać, jest przygotowywanie pewnych planów, przedstawienie pewnych zamiarów i pokazywanie błędów rządzącym. Za Polskę, za ostatnie 7 lat rządów w Polsce, za ostatnie 7 lat biedy w Polsce, nierealizowanie pewnych planów, które przecież Platforma Obywatelska obiecywała wielokrotnie, odpowiada partia rządząca i jej koalicjant, a nie partie opozycyjne. Od tego jest opozycja, żeby przygotować plany ewentualnego rządzenia w przypadku przejęcia władzy. Ale to jest polityka. Ja się na tym nie znam, nie zajmuję, nie jestem członkiem Prawa i Sprawiedliwości, nigdy nie byłem i nie będę, nie jestem członkiem jakiejkolwiek innej partii politycznej. Wspieram każde środowisko patriotyczne od lokalnych stowarzyszeń, fundacji poprzez think tanki. Wspieram jako ekspert także różne rozwiązania, które będą właśnie korzystne dla Polaków, dla Polski w sferze bezpieczeństwa, bo ja nie jestem omnibusem, nie znam się na wszystkim i nie chcę się na temat wszystkiego wypowiadać i wszystkim się zajmować. I do tego też wzywam każdego z Państwa, żeby skoncentrować się na tym, co się umie, na czym się zna i w tym zakresie się realizować. Oraz tak jak Pan tutaj mówił, ja się z Panem zgadzam, zmuszać przedstawicieli wszystkich elit politycznych do realizacji swoich obietnic i swoich zobowiązań, które publicznie przedstawiają. To realizuje się w trakcie wyborów parlamentarnych, czy innych wyborów, na przykład samorządowych. Niestety, większość Polaków, dla mnie niestety, większość Polaków uwierzyła i wierzy w dalszym ciągu rządzącym Polską, bo ci wygrywają wybory. Więc pana rola, pana kolegów, moja rola, moich kolegów, przyjaciół, rodziny jest to zmienić, jeżeli nam się to nie podoba.
I tak koło się zamyka poniekąd, no bo uwierzymy wam, jakby będziecie działać, ale żeby działać, trzeba być wybranym.
Tak teraz, jest.
Tak co jest. Ma być pierwsze. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maria. Halo, halo? Prosimy śmiało. Ktoś jest, ale nie wierzy, że jest na antenie. Proszę bardzo, słuchamy Radio Maria. Halo, halo? I to samo, radio włączone, ktoś wiecie. Proszę bardzo.
Halo?
Tak, jest pani na antenie, bardzo prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Chciałam, Maria ze Świętokrzyskiego.
Słuchamy.
Chciałam zabrać głos właśnie tutaj do poprzedniego tego przedmówcy, co mówił nie do pana tutaj gościa, a pozdrawiam w ogóle, szczęść Boże, pozdrawiam ojca prowadzącego.
Dziękujemy,
i gościa.
Ale do tematu. Pan Wiesław
mówił
przedtem.
Chciałam powiedzieć, że nie osiągniemy nic teraz w wyborach, w następnych wyborach za rok, jak nie zjednoczy się cała prawica. Bo jest dużo ludzi po prostu, którzy popierają PiS, ale dużo jest ludzi, którzy popierają i Solidarną Polskę i inne partie. I nawet wiemy, że popierają nawet Korwin-Mikkego i narodowców, więc prosimy, błagamy, bo to jest jedyna nadzieja. Jak tylko PiS będzie chciał samodzielnie rządzić i z szacunkiem nie podejdzie do innych po prostu przedstawicieli prawicy, to po prostu nic z tego nie będzie. Naród jest rozgoryczony, naród jest w rozpaczy. Giniemy po prostu. Emeryci głodują, nie mają na leki. Ludzie słabi, chorzy, umierają. Słychać nawet o samobójstwach. I po prostu to już się w głowie nie mieści. I tylko gadanie nam nic nie pomoże. Jeżeli nie zorganizujemy się całą siłą narodu. I tu jest duża rola po prostu parafii takich wiejskich nawet, bo nikt tutaj nie będzie słuchał Radia Maryja, albo mało słucha Radia Maryja, albo słucha po swojemu, coś tam sobie kombinuje. Jak parafie takie wiejskie, one mają dużo do powiedzenia. Jak nie zabiorą głosu parafie wiejskiej, nie przekonają tego po prostu rolnika, tego człowieka prostego, że się źle dzieje. On widzi, że się źle dzieje, ale nie widzi z tego wyjścia i stracił nadzieję na to, że można wyjść z tego. I dlatego tu jest największa rola, bo będziemy uświadamiać takich, którzy wiedzą, co się dzieje. Będziemy mówić będą wypowiadać się profesorowie, których szanujemy, ale co z tego? Sami starzy ludzie, którzy słuchają Radia Maryja i modlą się, też nic nie pomogą.
No, tu bym troszeczkę tutaj, halo, pani Mario, pani Mario, czy pani Anno, troszeczkę pani jak Wolna Europa taka wyskoczyła, że od razu nam narzuciła, że starzy ludzie schorowani słuchają Radia Maryja, tylko się modlą. Słucha różny asortyment ludzi, bo coraz więcej ludzi młodych, zresztą słyszymy w telefonach, po nocach i tak dalej, więc nie tylko starzy, ale umierający słuchają
radia. A przede wszystkim my nie jesteśmy starzy, pani Mario.
No, oczywiście. Poza tym, wie pani, to jest taka zasada, że trzeba działać, gdzie się da, jak się da. I prawda. Prawda jest najważniejsza, bo pan mówi parafię, no ale ksiądz proboszcz powie, że on też jest dla wszystkich ludzi posłany, prawda? On nie jest posłany do wyborców PiSu, ale musi, ma obowiązek głosić prawdę, więc musi mówić prawdę, jeżeli widzi pewne nadużycia, widzi pewną niesprawiedliwość, jako kapłan ma prawo powiedzieć. Natomiast raczej no trudno mu jest mówić, że Kuba czy Wojtek, prawda? W takim sensie nazwiskowym, natomiast wartościowym na pewno. No.
Natomiast jeżeli chodzi o pani apel o jednoczenie środowisk patriotycznych, prawicowych, to w 100% się z nim zgadzam i trzeba apelować do działaczy publicznych, żeby właśnie takie rozmowy prowadzili, żeby je finalizowali, żeby współpracowali, żeby pewien plan naprawy Polski przedstawili.
Zresztą jest takie coś jak nagroda wyborców, jeżeli tylko pójdą za jedność, prawda? Wyborcy nagradzają jednak nie podziały, tylko to, że się potrafią, to jest pozytywne, potrafili się porozumieć. Więc jest dobry znak.
Iskierka nadziei jest.
Tak. A też jak to będzie wyglądało, no to wtedy ja myślę, że ci, którzy podpisują jakiś układ, pakt, mówiąc pozytywnie, no to jeżeli potem się z niego nie rozliczą, no to też bardziej można o tym powiedzieć. No bo jak to jest, nie? Jeżeli wchodzimy w jakąś rzeczywistość, no to mówimy, no, ludzie honoru to są, przynajmniej ja tak uważam, tych, którzy
ostatnio... Miejmy nadzieję, że tak będzie, proszę ojca. Ja w to wierzę, staram się wierzyć, wierzę w przyszłość Polski, wierzę w przyszłość Polaków, wierzę w przyszłość polskich środowisk patriotycznych, więc...
Troszkę pan oczy zmrużył, a to ze zmęczenia bardzo.
Nie, no ja naprawdę wierzę, staram się wierzyć, chociaż jako człowiek, który patrzy na to z zewnątrz, ale ma też różnego rodzaju kontakty, relacje wewnątrz, to muszę powiedzieć, że naprawdę... bardzo trudno jest niekiedy różne animozje, relacje osobiste pominąć i naprawdę to jest ciężka praca przed nami, żeby porozumieć się ze wszystkimi środowiskami patriotycznymi.
Ja myślę, takim znakiem chyba nadziei, ale konkretnie mówiącym jest na przykład te ostatnie wybory uzupełniające senackie na Śląsku, prawda? Pani Izabela Kloc, tam już ostatnio tylko Platforma wygrywała, chociaż wygrał pan Bolesław Piecha, ale proszę bardzo, był głos poparcia ze strony Solidarnej Polski, pan Dariusz Wójcik, prawda?
Tak.
Michał Wójcik, przepraszam. Się, tutaj wypowiedział, odpowiedzialny za struktury, życzył jej zwycięstwa, pan poseł Ziobro, no i wiadomo, kandydatka PiS mocna, ale różnie mogło być. Jednak frekwencja minimalna, nie za wielka, ale jednak wygrana, jest jakiś znak, żeby się właśnie jednoczyć, no bo chodzi o Polskę.
Jak
nie chodzi o projekt jakiś europejski, tylko chodzi o Polskę, która nie jest czymś więcej niż projekt europejski.
Nie, no oczywiście, no. To nawet nie ma mowy oczywiście porównywać Polskę do jakichś projektów europejskich.
Ale dla niektórych może to jest jakiś, prawda, projekt, nie wiem, tak, edukacyjno, zielone płuca, albo...
Tak.
Może jakieś tam, żeby były polowania.
Ale dla nas na pewno tak. Nie.
Bardzo proszę, Radio Maryja, słuchamy.
Szczęść Boże.
Dobry wieczór, szczęść Boże, kto jest z nami?
Krzysztof z Ostrowca Świętokrzyskiego.
Prosimy
pana. Ja jestem już na antenie?
Jest pan, panie Krzysztofie, witamy.
Witam serdecznie ojca, witam gościa również. No cóż, proszę ojca, no co chciałem powiedzieć? No przyłączam się i popieram w zupełności dwoje moich przedmówców, tego pana i tą panią również. Jak najbardziej oczywiście zjednoczenie... Ale i również także to, żeby po prostu ludzie, ci wybrani, w tym przypadku tutaj mowa o partii Prawo i Sprawiedliwość, żeby po prostu posłowie, jeżeli wygrają wybory w 2015 roku parlamentarne, no, w co również wierzę, no jako młody człowiek, wierzę w to zwycięstwo, ale muszą pamiętać o tych ludziach na dole. Na dole, proszę ojca, bo jest tutaj u nas w Świętokrzyskim, czy Ostrowie, czy w ogóle okoliczne tam powiaty sąsiedzkie, jest katastrofa. Jest z pracą, z płacą, z umowami, wszędzie wszystko, śmieciówki i tak dalej, jest katastrofa. I nie będzie dobrze, jak nie będzie, proszę ojca, pracy i płacy. Nie będzie dobrze. Kto by nie rządził, nawet nie będzie się, proszę ojca, nie będzie się naród cieszył z tego, że wygrało na przykład Prawo i Sprawiedliwość i pan Jarosław Kaczyński jest premierem, jeżeli nie zacznie się polepszać sytuacji materialnej, bytowej, życiowej, zwykłych, szarych obywateli na dole.
No właśnie, dlatego mówię, tylko tyle możemy powiedzieć, panie Krzysztofie, bo ja wtedy nie pracowałem, w sensie w zakładach, czy byłem tylko w Polsce, bo nawet nie było mnie w Polsce w tych latach, jak było Prawo i Sprawiedliwość przy rządach, ale mówiło się o wzroście. Mówiło się o wzroście nie tylko materialnym, ale jakiejś nadziei, bo wtedy dużo kredytów mieszkaniowych młodzi ludzie wzięli i tak dalej. Jako przykład podaję i był ten widoczny.
No to był czas przede wszystkim, kiedy młodzi ludzie mieli możliwość zrealizowania się w różnego rodzaju aspektach, przynajmniej w służbie publicznej. Ja mogę powiedzieć, że kiedy ja byłem szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, to właśnie w tym czasie przyjmowano do służby najwięcej młodych ludzi po studiach, czy wykształconych, mniej wykształconych, którzy mogli osiągnąć sukcesy w służbach specjalnych. Proszę pamiętać, że był program modernizacji policji też właśnie w tych aspektach na szeroką skalę przyjmowano młodych ludzi do służby, właśnie tych, którym jest najtrudniej znaleźć pracę. Natomiast oczywiście najważniejszy jest rozwój gospodarki, rozwój usług po to, aby tworzyć te nowe miejsca pracy, tworzyć je w sposób racjonalny i zgodny z kodeksem pracy. Ale to te 7 lat właśnie Donalda Tuska spowodowało, że na szeroką skalę zaczęły być wprowadzane umowy śmieciowe, bo nastąpiła zmiana kodeksu pracy. To właśnie rządy Donalda Tuska, podwyższenie wieku emerytalnego. I tak się jakoś z reguły składa, szanowni państwo, że to, co wypracuje prawica, modernizując państwo, wprowadzając inwestycje rozwojowe, to rządy później lewicowe trwonią, rozkradają, rozdają i po nich następuje znowu wielka posucha i trzeba kilka dobrych lat, żeby odtworzyć miejsca pracy, odtworzyć gospodarki, rynki. To najlepiej widać po Stanach Zjednoczonych, kiedy Ronald Reagan był prezydentem Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone osiągały niespotykany rozwój gospodarczy, nowe miejsca pracy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Kiedy do władzy doszły środowiska liberalne czy lewicowe w postaci Billa Clintona, to ta sytuacja się drastycznie zmieniła. Zresztą podobnie jest teraz w czasach Obamy. To przecież w czasach Obamy nastąpił kryzys światowy, który rozpoczął się przecież w Stanach Zjednoczonych, szanowni państwo. Nie ma jednej recepty. Ja nie jestem politykiem, powtarzam państwu. Nie chciałbym się szczególnie wypowiadać na tematy polityczne, a publiczne. Natomiast nie jestem specjalistą z zakresu gospodarki i rynku. Natomiast niewątpliwie są takie rozwiązania prorozwojowe, które doprowadzą do tego, że właśnie w tej części Polski wschodniej, bo jednak Świętokrzyskie w części, przynajmniej do tej Polski wschodniej jest zaliczane, mogło osiągnąć wzrost gospodarczy, mogły się pojawić nowe miejsca pracy. Tym bardziej, że w państwa regionie jest olbrzymia tradycja w zakresie właśnie gospodarki, przemysłu.
Centralny okręg przemysłowy.
Przemysłu na przykład właśnie militarnego czy wojskowego.
Nadzieja dwudziestolecia,
tak. Naprawdę miejmy nadzieję, że te lepsze lata wrócą, ale powtarzam, ja nie jestem politykiem, nie jestem specjalistą z zakresu gospodarczego. Pytajcie państwo, jak będzie tu przedstawiciel którejś z partii politycznych, czy Solidarnej Polski, czy Prawa i Sprawiedliwości, czy właśnie Kongresu Nowej Prawicy, czy Narodowców.
No właśnie, ale świetnie pan to zauważył, panie ministrze, jednakże właśnie rządy prawicowe wprowadzają zasady takie rynkowe, prawda, takie powiedzmy normalne, ten kapitał jakoś starają się uruchomić, uczynić zysk, żeby była lepsza stopa życiowa. Przychodzi socjalizm, socjaliści, że dzielą, rozdają, prawda, bo to każdemu porówno, czy trzeba, czy nie trzeba, te ryby zaczynają wędki likwidować.
Swoim dają zarobić,
swoim i w tym zamieszaniu. Potem znów jest kryzys, a więc bieda, no tak samo jak we Włoszech, no to co nabroją ci, no to ci przychodzą, zaciskają pasa, są niepopularni, ale coś podnosi się. No to potem znów marsze, przemarsze i lewica wraca z powrotem. Odbieramy telefony następne od naszych słuchaczy. Bardzo proszę, Radio Maryja, słuchamy.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Słuchajcie,
proszę, ja chciałabym się włączyć do audycji.
Jest pani na antenie, proszę bardzo, słuchamy kto i skąd.
Mówi Leokadia z Białegostoku. Cieszę się, ja już ścisłam radio.
Tak.
Mnie chodzi o... Ja tak się przysłuchuję od dłuższego czasu. Uj, przepraszam. Ja się przysłuchuję od dłuższego czasu tej audycji z zainteresowaniem, bo mnie interesuje sprawa bezpieczeństwa. bezpieczeństwa Polski. No w tej chwili to wiadomo, że w Polsce jest taka no raczej propaganda wojenna. Wszyscy moi znajomi się bardzo boją zbliżającej się wojny z Rosją oczywiście. No i ja tak słuchałam troszeczkę, jak pan minister opowiadał o tym bezpieczeństwie i szczerze powiedziawszy, ja nie widzę tego zagrożenia ze strony Rosji. Nie jestem przekonana. Nie wiem właściwie, że jest ta propaganda stara się przekonać społeczeństwo, że Rosja jest takim zagrożeniem, że jest takim naszym pierwszym wrogiem, a ja po prostu tego nie widzę. Bo przecież przez 25 lat w zasadzie Rosja nam nie zaszkodziła, nie zrobiła nic takiego, żeby nam zaszkodzić. I dlaczego my w konflikcie konflikcie na Ukrainie zajmujemy tylko jedno stanowisko? Uważam, że to jest szkodliwe dla Polski takie działanie, dlatego że już płacimy. Polska jest za biedna, żeby się w takie, że tak powiem, awantury wojenne z Rosją. Ja wiem, że Polska jest podpowiednim w NATO i tak dalej, wspierają nas Amerykanie, ale czy naprawdę my musimy mieć tutaj na terenie Polski te bazy wojenne amerykańskie, musimy wydawać pieniądze na zbrojenia, skoro Polska jest na to za biedna? Mhm. Przecież możemy na przykład walczyć, jeśli chodzi o obronność, możemy w polityce międzynarodowej walczyć o bezpieczeństwo, o pokój, a nie rozwiązywanie konfliktów drogą taką militarną. Wszyscy się boją wojny i nikt nie chce tej wojny, więc uważam, że nasi rządzący powinni jakoś tak bardziej drogą dyplomatyczną, polityczną, no bardziej dbać o pokój, a nie wydawać nasze pieniądze takiej biednej Polski na zbrojenia. Mnie się po prostu to w głowie nie mieści. Naród jest biedny, a właśnie PiS szczególnie chce wydać dużo pieniędzy na zbrojenia. Jakieś wojska amerykańskie, przecież to kosztuje. W tej chwili słyszałam, że Polska, ponieważ Ukraina nie płaci tam Rosji za ten gaz, więc Polska pompuje do Ukrainy gaz. Czy Ukraina dla nas płaci? No i to wszystko. Ja się strasznie zdenerwowałam. Dziękuję ślicznie. Czekam na odpowiedź.
Dziękuję pani Leokadio.
Pani Leokadio, pani, ja rozumiem pani wątpliwości, ale niestety one są nie do końca prawdziwe, dlatego że nikt, przynajmniej z przedstawicieli partii opozycyjnych czy patriotycznych, nie twierdzi, że istnieje realne w chwili obecnej zagrożenie militarne wojną z Rosją. Twierdzimy tylko, czy eksperci twierdzą, że w potencjalnie kilkunastu latach takie zagrożenie może nastąpić. Natomiast nikt nie straszy wojną. Wojną straszą natomiast przedstawiciele niektórzy obecnie rządzących, szczególnie tutaj dosyć aktywnie o zagrożeniach mówiło Biuro Bezpieczeństwa Narodowego przy prezydencie Rzeczpospolitej. I to jest w moim przekonaniu takie straszenie Polaków wojną realizowaną na potrzeby wewnętrzne, czyli konsolidacji Polaków wokół prezydenta Komorowskiego, wokół obecnej władzy i mówienie, że realnie grozi nam w najbliższym czasie konflikt zbrojny z Rosją. Nie, szanowni państwo, nie grozi nam w najbliższym czasie konflikt zbrojny z Rosją. Taki konflikt może zaistnieć potencjalnie za kilkanaście lat w moim przekonaniu. Natomiast, proszę panią, żeby skutecznie realizować politykę bezpieczeństwa poprzez rozmowy, negocjacje, trzeba być silnym partnerem także w sferze militarnej. To, że Rosja sowiecka przegrała wyścig zbrojeń, to, że Rosjanie zgodzili się na traktaty rozbrojeniowe, to, że się rozpadł Związek Sowiecki, to była głównie zasługa Ronalda Reagana i polityki twardego podejścia w stosunku do Rosji, do ZSRR przez tegoż prezydenta i gwałtowne zbrojenie Stanów Zjednoczonych. Rosja, politycy rosyjscy to są ludzie, którzy nie są wariatami i oni dojdą do porozumienia z silnym partnerem, z partnerem, z którym się liczą. Natomiast jeżeli widzą, że partner jest słaby, chwiejny, słaby militarnie, to próbują, dokąd mogą się posunąć. Tak próbowali najpierw z Abchazją, tak później próbowali z Gruzją, teraz próbują Ukrainę. Jeżeli Polska, inne państwa Europy Zachodniej, Stany Zjednoczone nie pokażą, że dla własnego bezpieczeństwa są skłonne wydatkować duże środki finansowe, są skłonne twardo postawić się polityce ekspansjonistycznej Rosji, to może nastąpić taki czas, że rozmowy polityczne, negocjacje i układy niewiele będą znaczyć. Może pani nie pamięta, może pani nie wie, ale integralność Ukrainie zagwarantowały Stany Zjednoczone, Rosja i Wielka Brytania w latach 90. pod warunkiem, że Ukraina pozbędzie się broni jądrowej. Ukraina zrezygnowała z broni jądrowej i jak Stany Zjednoczone z Wielką Brytanią wywiązały się z zapewnienia integralności Ukrainy, kiedy Krym już nie jest ukraiński, tylko rosyjski i połowa wschodniej Ukrainy należy w tej chwili do Rosji lub też separatystów rosyjskich. Jeżeli pakta nie są serwanta, czyli jeżeli umowy nie są dotrzymywane, to możemy mieć negatywne zapatrywania co do przyszłości. Poza tym, wie pani, jeżeli chodzi o wydatki na sferę militarną, na zakupy uzbrojenia, a szczególnie na zakupy uzbrojenia rodzimej produkcji, to nie jest tak, szanowni państwo, że to się marnuje olbrzymie środki finansowe. Bo biorąc pod uwagę historię gospodarczą państw europejskich czy świata, produkcja militarna rodzi też olbrzymie pobudzenie rynku wewnętrznego cywilnego. Przy okazji różnego rodzaju projektów militarnych pojawia się wiele nowoczesnych technologii, wiele nowoczesnych produktów, które są sprzedawane z zyskiem i produkcja ta wojenna przynosi wymierne zyski dla cywilów. Ja oczywiście myślę, że także przedstawiciele partii opozycyjnych nie uważają, że Polska powinna się zbroić ponad miarę. Polska powinna po prostu podjąć takie działania, aby zapewnić sobie realnie bezpieczeństwo w tym podstawowym zakresie. To jest oczywiście kwestia rozważania różnych koncepcji. Występowałem kilka miesięcy temu tutaj w rozmowach niedokończonych z ministrem Szeremietiewem, który jest przecież zwolennikiem, autorem koncepcji tej obrony terytorialnej, Gwardii Narodowej, czy jak to nazwiemy. To nie jest konieczność wydatkowania olbrzymich pieniędzy, to jest konieczność tylko przeszkolenia obywateli, przygotowania do ewentualne zagrożenia. Nie tylko konfliktem pełnowymiarowym, zbrojnym, atakiem czołgów, tak jak to się przedstawia w filmach, ale właśnie zielonymi ludzikami, sabotażem, niszczeniem, różnego rodzaju działaniami odwetowymi czy dywersyjnymi. Tych rozwiązań jest różnych i nikt państwa nie straszy. Państwo powinniście także podchodzić do tego racjonalnie. Natomiast warto przypomnieć, że na przykład w Polsce mało kto, myślę, że pani także, proszę panią, nie pamięta, jakie są sygnały alarmowe w przypadku zagrożenia biologicznego, zagrożenia jakąś katastrofą, w przypadku zagrożenia powodzią. Nikt czy większość z państwa nie wie, gdzie są ewentualne schrony w przypadku takich zagrożeń, gdzie jakie są drogi ewakuacji i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A takie rzeczy, bez względu na to, czy to będzie konflikt militarny, czy to będzie katastrofa naturalna, czy to będzie jakiś wypadek, powiedzmy sobie, w jakiejś fabryce, powinny nam być znane. I w tym zakresie to jest obowiązek państwa, żeby pewne metody, pewne systemy wypracować w ramach systemu bezpieczeństwa narodowego, abyśmy byli przygotowani na te zagrożenia. Jak będziemy przygotowani, nie straszy nam będzie żaden Rosjanin, żaden Białorusin, żaden Amerykanin, żaden Francuz, czy żaden przedstawiciel państwa arabskiego. Także to nie jest straszenie, to jest realne, rzetelne zastanowienie się nad przyszłością państwa i to jest zadanie państwa, szanowni państwo. To jest właśnie zadanie państwa, przygotowanie państwa na najgorsze czarne scenariusze.
W Radiu Maria trwa audycja Rozmowy Niedokończone. Temat: stan bezpieczeństwa państwa teraz i w przyszłości. Naszym gościem jest pan Bogdan Święczkowski, były szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, obecnie prokurator krajowy z Prokuratury Krajowej w stanie spoczynku. Rozmawiamy z naszymi słuchaczami na te tematy, oczywiście bliżej lub dalej zgodne z tematem naszych rozmów, ale raczej mówimy o Polsce i o bezpieczeństwie Polski, więc dobrze się dzieje. Słuchamy Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony jest Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Witamy kogoś z drogi, tak? Z trasy.
Tak. Dzwoni Wojtek z Białegostoku. Ja to, proszę Ojca, tak krótko chciałem tylko powiedzieć, że mi się wydaje, że tutaj akurat Rosja nie chce tej wojny, tylko ona po prostu się broni. Broni przed...
No niestety wiemy, że było połączenie komórkowe. Coś przerwało panu Wojciechowi. Halo? No, bateria wsiadła, że tak powiem, w najbardziej niespodziewanym momencie.
Szanowni Państwo, że oczywiście Rosja czy przedstawiciele władzy w Rosji nie chcą wojny. Nikt nie chce wojny. Oni chcą zrealizować swoje interesy, interesy Wielkiej Rosji, najlepiej oczywiście w sposób pokojowy, przejmując, manipulując, czy też uzależniając poszczególne państwa, narody czy terytoria od swojej woli. Także ja nie twierdziłem nigdy i myślę, że nikt z ekspertów nie twierdzi, że Rosja dąży do wojny. Też chciałem się odnieść do tego, co mówiła poprzednio pani. Oczywiście w interesie Polski jest mieć jak najlepsze stosunki z Rosją. Miejmy nadzieję, że w Rosji znajdą się politycy, którzy będą chcieć rozmawiać z sąsiadami, z Unią Europejską, z Polską, z Ukrainą, z innymi państwami na zasadach partnerskich, bo przecież demokratyczna, praworządna Rosja, szanowni państwo, to byłaby olbrzymia potęga, mająca wokół siebie przyjaciół, niewątpliwie stałaby się centrum, jednym z centrów cywilizacyjnych. Weźmy pod uwagę terytorium Rosji, jej surowce naturalne, jej możliwości w zakresie produkcji żywności. Gdyby tam była władza demokratyczna, przyjazna innym państwom, innym sąsiadom, to jak najbardziej należy podkreślać te więzi i wtedy obustronne korzyści powodowałyby, iż zwiększałaby się doza zaufania do poszczególnych partnerów.
Oczywiście. I dziękujemy. Tutaj myślę, że pan może się dotelefonuje jeszcze, może za chwilę. Bardzo proszę, Radio Maria, słuchamy.
Jezus Chrystus Maria, zawsze dziewicy.
Teraz zawsze. Można troszkę głośniej. Wiem, że jest noc, ale...
Tak, dobrze.
O, bliżej słuchawki. Proszę bardzo. Kto i skąd?
Barbara z północnej Polski.
Witam
ojca i pana ministra. Ja bym chciała jeszcze wyłączyć taką kwestię i przypomnieć, jeżeli dobrze pamiętam, to chyba w ubiegłym roku pan prezydent, pan Komorowski wraz z Radą Bezpieczeństwa Narodowego wydał taki dokument, że Polska powinna opierać się nasze bezpieczeństwo na Rosji. To było dla mnie strasznie takie, jakby to nazwać, nawet nie wiem, trudne i niezrozumiałe, po pierwsze. A po drugie jeszcze chciałam przypomnieć przyjęcie takiej ustawy, która zezwala na pacyfikację, mogę troszeczkę może w cudzysłowie powiedzieć, może to nie jest odpowiednie słowo, ale udzielania rzekomej pomocy do tłumienia jakichś rozruchów w Polsce przy pomocy obcych służb. To jest dla mnie też taka kwestia niezrozumiała. No ja sobie przypominam te różne marsze niepodległości, gdzie przecież z naszych patriotów robiono faszystów, określano właśnie, chociażby pamiętam, takie były przypominane słowa, cytowane, które były w TVN-ie bodajże padły, jakaś pani zadzwoniła i mówiła, że widziała faszystów właśnie, którzy znosili okrzyki Bóg, honor i ojczyzna, czyli jak gdyby, no nie wiem, to jest zagrożenie dla Polski? To dla mnie taki jest znak zapytania. No i jeszcze, panie ministrze, bym chciała zapytać, co pan sądzi na temat tutaj otwarcia ruchu bezwizowego z Rosją tutaj na północy Polski. Powiem szczerze, szczególnie w wakacje, myśmy tutaj byli oblężeni Rosjanami w różnym wieku. Bardzo mnóstwo ich było. I czy ktoś nad tym wszystkim panuje? Dziękuję bardzo, to tylko tyle, te kwestie i proszę.
Dziękujemy, Pani Barbara.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Jeżeli chodzi o tą pierwszą kwestię, to nie, proszę Panią, nie Rada Bezpieczeństwa Narodowego nie podjęła takiej decyzji, to jakieś przekłamanie musiało nastąpić na łączach. Ja nie jestem zafascynowany postacią pana Komorowskiego, ale nawet on nie pozwoliłby sobie na coś takiego, więc nie. Jeżeli chodzi o tą ustawę, to ja mam oczywiście mieszane uczucia co do tej ustawy. Częściowo uważam, że można to było załatwić na zasadzie umów bilateralnych w ramach Unii Europejskiej, bo to najprawdopodobniej chodziło o kraje Unii Europejskiej. Niestety ta ustawa jest tak skonstruowana, że dotyczy także innych państw i niestety poziom decyzyjny jest zbyt niski, jeżeli chodzi o mnie. Niewątpliwie ta ustawa powinna zostać zmieniona. Natomiast jeżeli chodzi o mały ruch graniczny, to ja uważam, że to jest, byłem przeciwko tej umowie o małym ruchu granicznym właśnie z obwodem kaliningradzkim. Niestety zostało to wprowadzone decyzją pana Sikorskiego. Proszę pamiętać, że jednym z uzasadnienia wprowadzenia tego małego ruchu granicznego była informacja, iż w ramach tej umowy Rosja zgodzi się na swobodną żeglugę na Zalewie Wiślanym. I mamy ruch graniczny, mamy. Rosjanie przyjeżdżają tłumami do Polski. Natomiast jak nie było swobodnej żeglugi na Zalewie Wiślanym, tak nie ma, szanowni państwo. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia to oczywiście taki swobodny ruch Rosjan na terenie Polski rodzi różnego rodzaju zagrożenia, jeżeli chodzi o napływ do Polski różnego rodzaju zielonych ludzików, czy agentury, czy oficerów służb specjalnych realizujących, rozpoznających Polskę w tym zakresie. Nie ma potrzeby korzystania z satelitów, czy z samolotów szpiegowskich, bo tacy ludzie mogą to spokojnie realizować. Nie ma, jestem przekonany, że służby specjalne nad tym nie panują. Wiem, jakie są siły i środki, jeżeli chodzi o Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, więc cywilny kontrwywiad na północy Polski. Na pewno nad tym nie panują, nie mają możliwości rozpoznania zagrożeń, na pewno nie mają możliwości zapobiegnięcia tym zagrożeniom, więc w przypadku eskalacji konfliktu na Ukrainie niewątpliwie ta umowa powinna ulec zawieszeniu, a przede wszystkim należałoby wyegzekwować od Rosjan możliwość swobodnej żeglugi na Zalewie Wiślanym, a najlepiej by było przekopać wreszcie tą mierzeję, tak jak były plany rządu Jarosława Kaczyńskiego, po to, żebyśmy mogli wykorzystywać nasze właśnie północne wybrzeże Morza Bałtyckiego. W zeszłym roku zwiedzałem północną Polskę właśnie w tamtym rejonie. Piękne tereny, które mogłyby także gospodarczo w olbrzymi sposób zyskać, gdyby ta swobodna żegluga była możliwa.
Tak, dziękuję bardzo. I telefon następny, bardzo prosimy, Radio Maria. Proszę bardzo, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, proszę bardzo, jest pan na antenie.
Mówi Piłowarski z Podtarnowa.
Imię pana może bardziej będzie ważne.
Jestem w tej chwili już na antenie.
Tak, tak, tak. Jakie pana imię?
Jan.
Panie Janie, słuchamy pana, jest pan na antenie.
Więc ta sytuacja, która w tej chwili jest, jest trochę analogiczna do czasów 1938 roku, kiedy Hitler zażądał od Czech Sudet. I państwa zachodnie się na to zgodziły. I wtedy szkoda, że Polska nie włączyła się z Czechami wspólnie przeciw obronie. I w tej chwili mamy analogiczną sytuację. Podobnie Rosja postanowiła po prostu pokawałkować Ukrainę i powoli ją wchłaniać. Więc dla naszego wspólnego bezpieczeństwa, bo zagrożenie mamy tak ze wschodu, jak i z zachodu, tak ze strony Niemiec, jak i ze strony Rosji, należałoby po jakimś czasie przejść wspólne animozje z Ukrainą i działać po prostu wspólnie. Bo i wrócić do czasów jagiellońskich, gdzie potencjał i ludzki, i materialny, i terytorialny na pewno sprzyjałby temu, że nie bylibyśmy tak bezbronni, jak byliśmy w 1939 roku. I dlatego oczywiście muszą tam nastąpić pewne procesy na Ukrainie. Muszą zrozumieć Ukraińcy, że Polska nigdy nie była ich wrogiem ani przeciwnikiem. Zrozumieją chyba to, że głównym ich zagrożeniem to jest Rosja, a z kolei naszym zagrożeniem są niestety Niemcy. Czy one są w Unii, czy nie są w Unii. Najlepszy przykład to jest taki, że sprzeciwiają się temu, żeby w razie na przykład ataku na nas nie została sprawa umiędzynarodowiona, po prostu żeby nie było baz. I wtedy zostawią nas, tak jak nas zostawili Francuzi i Anglicy w 1939 roku. I trzeba by było, żeby czynniki odpowiedzialne dały sygnał stronie ukraińskiej, żeby Ukraińcy, ci, którzy myślą rzeczywiście propaństwowo, oni podnieśli tą sprawę, czyli wspólnego działania Polski i Ukrainy. To jest jedna rzecz, natomiast jeżeli chodzi o sprawy wewnętrzne, to przede wszystkim jedno. Głównym napędem gospodarki to jest siła nabywcza obywateli. I w momencie takim, jeżeli powoduje się, tak jak to w tej chwili jest, ograniczanie płac, obniżanie siły nabywczej ludzi, to efekt jest potem taki, że przenosi się to na ograniczenie gospodarki i następuje cały czas zduszanie tego wszystkiego. Oczywiście to jest szerszy temat, ale no nie czas i miejsce na antenie, żeby to w tej chwili szeroko przedstawić.
Dziękuję bardzo panie Janie, pozdrawiam serdecznie.
Jeżeli chodzi o sprawy gospodarcze, ja nie jestem fachowcem. Zaproście ojcowie ekonomistów, żeby te kwestie wyjaśnili.
Są w planie, w sobotę będą
najbliższą. Tak, ja nie jestem tutaj specjalistą. Natomiast jeżeli chodzi o pierwszy temat, wie pan, ja uważam, że nie ma takiej, nie można porównywać zagrożenia, jeżeli chodzi o stronę niemiecką, a stronę rosyjską. Niemcy jednak są w Unii Europejskiej i nie mają, przynajmniej publicznie, w celach swojej polityki ekspansjonistycznej powrotu na przykład na obecne, na ziemie polskie, które kiedyś należały do Niemiec. Więc ja nie widzę żadnych przykładów bezpośredniego zagrożenia militarnego ze strony niemieckiej i naprawdę raczej to zagrożenie gospodarcze czy finansowe, ale dla niektórych zagrożenie, dla niektórych korzyści, gradowałbym te zagrożenia. Dużo większe widzę zagrożenia dla Polski ze strony Władimira Putina, bo nie Rosji, bo wierzę, że w Rosji są ludzie, którzy nie chcieliby izolacji tego państwa na arenie światowej. Natomiast Władimir Putin, to środowisko byłego KGB, w moim przekonaniu chce tej wielkiej Rosji, tej Rosji carskiej. I musimy reagować na te zagrożenia. Czy bezpośrednio angażując się w obronę Ukrainy, nie jestem zwolennikiem takiego rozwiązania, albowiem, tak jak pan powiedział, nie czas jeszcze i nie pora, aby wspólnie działać. Ukraińcy, w moim przekonaniu, jeżeli chodzi o relacje polsko-ukraińskie, nie dorośli jeszcze, w cudzysłowie, do takiej bliskiej współpracy. Niewątpliwie należy Ukrainie pomagać w różnych aspektach, także w formie pewnej pomocy militarnej, natomiast nie na pewno wspólnego działania, gdyż mogłoby to doprowadzić do wielu problemów. Niewątpliwie by całkowicie to próbowali rozegrać Rosjanie. Wyobraźcie sobie państwo, zresztą są takie powieści political fiction, że w cudzysłowie hipotetycznie, całkowicie fantastycznie jakieś polskie oddziały udałyby się na pomoc Ukrainie, wkraczając na przykład do Lwowa. No jak rozegraliby to Rosjanie, tak? No całkowicie najprawdopodobniej wróciliby do tych resentymentów polsko-ukraińskich, do rzezi wołyńskiej, do tych wszystkich kwestii po to, żeby całkowicie skłócić właśnie Ukraińców z Polakami, co jest w interesie Rosji, szanowni państwo. I takie działania będą na pewno przez stronę rosyjską, przez rosyjskie służby specjalne podejmowane. Pamiętając o olbrzymich krzywdach, które wyrządzili mordach Ukraińcy na Polakach, musimy dążyć do współpracy i rozmowy z Ukrainą, pomocy Ukrainie, bez bezpośredniego angażowania się w konflikt ukraińsko-rosyjski, bo szanowni państwo, najważniejszy dla mnie i dla Polaków jest interes Polski, a nie Ukrainy, nie Niemiec, nie Białorusi, nie Rosji, tylko Polski i Polaków.
Dziękujemy. Jest telefon, bardzo proszę, słuchamy. Radio Maria.
O, szczęść Boże.
Szczęść Boże, tylko głośniej, jeśli no. można, mimo nocy.
Okay. Michał z Gdańska, aktualnie z Niemiec.
Witamy, panie Michale.
Ja mam takie pytanie, niestety nie słyszałem całej audycji, ale poruszona jest sprawa Ukrainy i chciałbym usłyszeć to, co ja widzę w mediach, to jest to, że nasze społeczeństwo generalnie, ja sam wyrosłem w takich realiach, że babcia mi opowiadała, że Niemcy są źli, ale Rosjanie jeszcze gorsi. Ale wydaje mi się, że w obecnych czasach, jak się spojrzy na całokształt, to jak przez kogo jest kształtowany nasz świat, to aż trudno, że tak powiem, z polskiego punktu widzenia oczywiście Rosja odgrywa bardzo dużą istotną rolę, ale gdy się uwzględni to, kto obecnie przewodzi światowej ekonomii i światowym rozgrywkom zbrojnym na świecie, to widać wyraźnie, że niestety są to Stany Zjednoczone. I na przykład tylko chciałem jedną rzecz poruszyć a propos Ukrainy. Na początku wydarzeń na Ukrainie, słuchając radia w Niemczech, to było mniej więcej koniec lutego, początek marca, jeszcze przed wypędzeniem Janukowycza, czy przed jego ucieczką, a słuchać było różne głosy, ale generalnie były one ustosunkowane takie dosyć ostro przeciwko Rosji. W pewnym momencie pojawiły się również głosy dużego biznesu, które ewidentnie mówiły o tym, że Niemcy mają bardzo dużo biznesu z Rosją, więc nie można być pochopnym w narzucaniu sankcji. A to, co mnie uderzyło, to jest to, że tuż po ucieczce Janukowycza jedna z pierwszych informacji, która się pojawiła następnego dnia, to było to, że Międzynarodowy Fundusz Walutowy wysłał swoich przedstawicieli do zaoferowania pomocy finansowej ludziom Ukrainy, a właściwie rządowi ukraińskiemu nowemu, który się wyłonił. Co mnie uderzyło, to jest to, że Międzynarodowy Fundusz Walutowy niestety jest, że tak powiem, w tle bardzo wielu nieciekawych wydarzeń na świecie. I nie wiem, czy państwo, czy redaktorzy, czy pan tutaj gość, znają książkę pana Perkinsa, ona w tytule angielskim brzmi Confessions of Economic Hitman, a po polsku wydaje się, że jest to przetłumaczone na Wyznania ekonomicznego hitmana. Człowieka, który pracował do Banku Światowego i może nie jest to literatura, która jest oparta na materiałach źródła, ale jednak daje dużo do myślenia, dlatego że Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy odegrały również bardzo przykrą rolę w naszej polskiej historii. I obecnie te instytucje również oferując bardzo dużą pomoc finansową, niestety ustawiają, czy rozgrywają, można przypuszczać, układ sił politycznych na Ukrainie, gdzie oficjalnie się nam mówi, że jest to Rosja, która manipuluje wydarzeniami, a jest za tym jeszcze jakby drugie tło, które się nie mówi oficjalnie. Chciałbym o tym usłyszeć. Dziękuję.
Dziękuję bardzo panu, pozdrawiamy.
Proszę pana, oczywiście tak naprawdę ja też nie wiem, jak podskórnie wszystkie procesy wyglądają, bo w chwili obecnej już nie jestem szefem służb specjalnych, nie mam informacji niejawnych. Mogę to wypowiadać jako obserwator życia publicznego, jako pewien ekspert, ale też pełnej wiedzy nie mam. Natomiast wie pan, Każde państwo realizuje swój interes narodowy, to przynajmniej powinno być. Stany Zjednoczone realizują interes Stanów Zjednoczonych. Jeżeli Stany Zjednoczone uznają, że mają jakiś interes strategiczny w danym państwie, to realizują tam swoje interesy w różny sposób, poprzez agenturę, poprzez nacisk ekonomiczny, poprzez różne działania. Ja nie widzę szczególnego nacisku właśnie Stanów Zjednoczonych, jeżeli chodzi o Ukrainę. Wręcz wcześniej mówiłem, że w moim przekonaniu dla Stanów Zjednoczonych dużo większym zagrożeniem jest państwo islamskie w Syrii i w Iraku niż by sytuacja na Ukrainie. I uważam, że to jest złe działanie Obamy, że zbyt bardzo się koncentruje na Azji czy na właśnie krajach islamskich, a zbyt mało koncentruje się na Europie i na sytuacji na Ukrainie. Natomiast, wie pan, międzynarodowe instytucje finansowe są kierowane przez przedstawicieli różnych państw, składają się na to kapitały różnych państw i niewątpliwie realizowane są interesy tych państw lub też prywatnych przedsiębiorców, którzy chcą osiągnąć odpowiednie zyski. Nie jest tajemnicą, jeżeli chodzi o historię, że w zasadzie pierwsza wojna światowa wybuchła z uwagi na fakt, iż wielcy przedsiębiorcy potrzebowali rynków zbytu na różnego rodzaju towary militarne i to był jeden z elementów, który doprowadził do wybuchu pierwszej wojny światowej. Zresztą podobnie było z drugą światową, ale to jest tylko element, który przyczynia się do zaistnienia pewnej sytuacji geopolitycznej. Natomiast najważniejsze decyzje zapadają jednak w gabinetach polityków lub też osób będących w układzie polityczno-biznesowym. I jeżeli chodzi o sytuację na Ukrainie, to mimo wszystko uważam, że odpowiedzialną głównie za tą sytuację jest to Rosja, a państwa Europy Zachodniej czy Stany Zjednoczone wykorzystują tą sytuację do realizowania i kreacji też pewnych swoich interesów na terenie Europy Środkowo-Wschodniej czy Wschodniej. Nie ma w tym dziwnego. Ważnym jest, żebyśmy my brali w tej operacji udział, żeby realizować polskie interesy narodowe.
No właśnie. A propos też tego wpływu, czy jak jest Rosja traktowana i tak dalej, fundusz walutowy. Nie wiem, może się mylę, a tym bardziej się nie mam orientacji, ale wystarczy popatrzeć na rozkład lotów, na przykład z każdej stolicy europejskiej, z Genewy, z Paryża, z Rzymu, z Londynu, z Brukseli do Moskwy. Ile jest połączeń w ciągu dnia? A na przykład ile z połączeń z Brukseli, to akurat są, ale na przykład z Rzymu, czy z Paryża do Warszawy i tak dalej, i tak dalej. To mówi dużo, prawda, że jednak jest coś tam, po coś tam latają ci ludzie, prawda, z Europy, więc jakieś interesy są naprawdę dużo robione i rozmowy i tak dalej, i spółki, i tak i wymiana i to jest ta rzeczywistość.
Rosja w tej chwili jest głównym państwem surowcowym na świecie. Chiny w odpowiedni sposób zablokowały eksport rzadkich minerałów, realizują taką protekcjonistyczną politykę w tym zakresie surowcowym. A jeżeli chodzi o surowce energetyczne, to oprócz państw właśnie Zatoki Perskiej, tak naprawdę najważniejszym graczem jest Rosja. Pamiętajmy też, że kamienie szlachetne i tak dalej, i tak dalej. Rosja to jest potężny, olbrzymi kraj dysponujący potężnymi zasobami. Na szczęście dla nas, szanowni państwo, na szczęście dla nas jest tylko krajem surowcowym, czyli nie przetwarzającym tych surowców, czyli nie jest wysoko uprzemysłowiony, bo gdy dojdzie do takiej sytuacji, to Rosja stanie się prawdziwą potęgą o charakterze światowym, która, jeżeli nie będzie państwem demokratycznym, może naprawdę stać się hegemonem światowym. W chwili obecnej takim hegemonem są Stany Zjednoczone, rosną ekonomicznie Chiny, a teraz Rosja prawidłowo, demokratycznie zarządzana naprawdę mogła być kolejnym hegemonem na dziesiątki lat światowym.
Jest telefon.
To nie jest oczywiście dla Polski pozytywne.
Oczywiście, czy, no to mieć takiego wielkiego, który cię może w każdej chwili zgnieść, nie to, że będzie uważał, tak, żeby nie nastąpić na odcisk. Bardzo proszę, Radio Maria, słuchamy. Ktoś kolejny?
Proszę, ojca, z tej strony jeszcze raz Wojtek z Białegostoku tam przerwało.
No właśnie.
Ja tylko chciałem króciutko powiedzieć jeszcze, nie, bo już nie będę wracał do tego, co zacząłem mówić, tylko po prostu była rozmowa o tym zjednoczeniu się, nie? I dlatego tak sobie przypomniałem słowa Jana Pawła II, kiedy powiedział, że do młodzieży świat należy. I tutaj mi się wydaje, że chyba bardziej zwróciłbym się do młodzieży, żeby młodzież w tym kierunku coś zareagowała, żeby cokolwiek zmienić w Polsce, jak i na świecie. Nie mówię o młodzieży z całej Polski, ale również z całego świata, żeby to jakoś, nie wiem, zmobilizować tą młodzież, żeby się zjednoczyć do tego, żeby, bo to tak naprawdę to w tych czasach decyduje się i tak jakby o naszej przyszłości, nie? To jest ta przyszłość, to jest dla nas, dla młodych ludzi. Nie już dla tych starszych, którzy chcą spokojnie dożyć swego końca, tylko po prostu my, młodzi ludzie, teraz uciekamy za granicę po to, żeby zarobić, żeby móc założyć rodziny, żeby móc jakoś normalnie funkcjonować, być szczęśliwym i szczęśliwie żyć. I dlatego, no mówię, żeby zapobiec temu wyjeżdżaniu za granicę, za tym chlebem, żeby to, no mówię, jakoś, tak jak Jan Paweł II powiedział, że do młodzieży świat należy, także...
No jest to w tym zapisie strategicznym, który żeśmy czytali dzisiaj kilka razy, strategia bezpieczeństwa narodu polskiego, a więc jest tam mowa o rodzinie, o imigracji, o migracjach, o tym, żeby też uważać na to, kto, bo wiemy, że może być taki odwrotny system, że nasi ludzie, nasza młodzież wychodzi, a przychodzą do nas no, z Ukrainy, z innych krajów Dalekiego Wschodu nawet i wiemy, co się dzieje, prawda?
Ja się z panem zgadzam całkowicie. Do młodzieży świat należy i młodzież powinna robić wszystko, aby angażować się w życie publiczne. My powinniśmy zachęcać młodzież do angażowania się w to życie publiczne. Niestety w dużej części młodzieży dominują te nastroje konsumpcyjne i chęć dążenia tylko wyłącznie za dążenia do przyjemności, do pieniędzy. Natomiast interes państwa, narodu nie jest tak ważne jak możliwość dobrej zabawy, choć oczywiście to nie jest ze sobą sprzeczne. Można się dobrze bawić i jednocześnie działać w różnych organizacjach społecznych, strzeleckich, innych w Polsce. Oczywiście jak najbardziej do młodzieży świat należy. Wytwórzcie nowe miejsca pracy, wytwórzcie nowy polski biznes, ale korzystajcie też z pomocy ludzi starszych i nie próbujcie odsuwać ludzi starszych na boczny tor,
bo... Ale nie depczcie przyszłością, że choć macie
tak
sami.
Tak jest, dlatego, że doświadczenie, wiedza ludzi starszych, którzy przeżyli i wiele błędów w życiu już popełnili i wiedzą, jak nie należy ich popełniać, na pewno wam się przyda w przyszłości.
Stan bezpieczeństwa państwa polskiego teraz i w przyszłości. Nasz gość, pan Bogdan Święczkowski, minister, kiedyś szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Rozmawiamy jeszcze z państwem przez kwadrans, odbierając telefony od naszych słuchaczy z Polski i z zagranicy. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen. Witamy pana Pawła z płockiej diecezji.
Witam serdecznie i szczęść Boże Ojcu i szczęść Boże panu ministrowi. Panie ministrze, na początku taki akcent, no powiedzmy, rodzinny, bo kiedyś pan powiedział słuchaczom, że pan ma córeczkę Zosię, więc pozdrawiam pańską córeczkę.
Dziękuję
a teraz
bardzo.
Mam pytanie. Ponieważ tutaj przy okazji tych rozmów pojawiają się takie pojęcia jak czarny scenariusz lub skuteczne systemy odstraszania, chciałbym po prostu poprosić pana ministra, żeby pan minister naświetlił słuchaczom, mnie również, jak te dwa pojęcia, skuteczny system odstraszania i czarny scenariusz, mają się do takich osób, które tak boleśnie zaszkodziły Polsce i jadą po nagrodę do Brukseli. Co zrobić, żeby tych, powiedzmy, którzy przyjdą po nich, skutecznie odstraszać i żeby oni również poznali czarny scenariusz dla siebie? Czy ich obejmuje jurysdykcja, czy powiedzmy prawo europejskie, immunitet posła europejskiego ich jakoś chroni? To jest tyle z mojej strony. Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy.
O, tak jak mówię, jeżeli chodzi o Donalda Tuska i tych ludzi, którzy idą do Parlamentu Europejskiego czy do instytucji europejskich, oni posiadają immunitet i wtedy tylko Parlament może ten immunitet uchylić europejski. Natomiast oczywiście, że można zapobiec czarnemu scenariuszowi, reformując w Polsce wymiar sprawiedliwości, tak żeby nie było świętych krów. ograniczając immunitety, wprowadzając jawność postępowań, szybkość postępowań i skuteczność egzekwowania zapadłych orzeczeń sądowych czy też innych organów państwa. Gdyby w Polsce te kwestie były sprawnie realizowane, a są państwa na świecie, to nie jest problem nierozwiązywalny. Są państwa na świecie, gdzie wymiar sprawiedliwości działa szybko, skutecznie, popełniając mało błędów, to wtedy wielu bałoby się podejmować różne działania, a szczególnie w tej sferze życia publicznego, decyzyjnego, w zakresie naszej przyszłości jako Polaków, i byliby skutecznie rozliczani, jeżeli dopuściliby się przekroczeń prawa lub przestępstw. Dlatego od wielu lat system wymiaru sprawiedliwości jest w Polsce niszczony, a od lipca przyszłego roku wchodzi nowelizacja kodeksu postępowania karnego, która de facto doprowadzi do tego, że przestępczość białych kołnierzyków w Polsce będzie się miała bardzo dobrze, że w latach następnych bardzo ciężko będzie te metody odstraszania w zakresie polityki wewnętrznej czy działalności publicznej wewnętrznej realizować. Ja wszystkim przedstawicielom sił opozycyjnych powtarzam, że to, co Donald Tusk i jego ekipa przez te 7 lat zrobiła w tych częściach systemu bezpieczeństwa, nie da się odkręcić jednym pociągnięciem czy jedną decyzją polityczną. Niestety on narobił, jego ekipa, czy jego ludzie, czy osoby związane z tą ekipą narobiły takiego miszmaszu w systemie, że bardzo trudno będzie szybko i sprawnie przywrócić minimum, powtarzam, minimum skuteczności organów wymiaru sprawiedliwości, organów ścigania.
Tak. Bo popatrzmy, jakieś tam decyzje, powiedzmy, nieraz można zmienić z dnia na dzień, prawda? Można coś odwołać, przywołać, nakazać, ale to tak jak w przypadku rolnictwa, czy na przykład, że działalność jest szkodliwa, bo na długie, długie lata, no to tak samo jest ze służbami, jak trudno jest odrodzić służby, prawda?
Tak jest, no niestety.
Które są spalone, czy które są jakoś przefiltrowane, to jest na tej samej zasadzie.
Wykształcić nowe pokolenie właśnie młodych
komputer
prawników,
kupisz,
nowych fachowców.
Dysk wymienisz bardzo szybko, prawda?
Tak, ale nauczyć człowieka pewnej wiedzy, jeżeli nie posiada tej wiedzy wyniesionej ze szkoły podstawowej, ze szkoły średniej, ze studiów, jest bardzo ciężko. Jeżeli te marne autorytety prezentowane w mediach mętnego nurtu są wzorcami dla młodego pokolenia, to później się trudno dziwić.
Jak jest? Znaczy spotyka się kurs angielskiego błyskawiczny, kurs jakiś tam kurs wiedzy, a nie spotkają jeszcze kursu patriotyzmu w ciągu 3 miesięcy.
Tak? Polish English, jak to ma.
A na przykład kurs patriotyzmu w ciągu 3 miesięcy.
Tak,
opanowujesz patriotyzm, bo jesteś patriotą w ciągu 3 miesięcy. Różne rzeczy można opanować i metody, i nauki i pojęciowe, natomiast to coś jest w sercu, to bicie polskiego serca. My to mówimy, robi nam się ciepło na duszy, ktoś to słyszy, ma mdłości.
Tak,
jest,
tak.
Taka, jest taka rzeczywistość. Jest telefon, bo już przyjąłem, jest pan z nami. Proszę bardzo.
Halo.
Tak, słucham.
Cześć Boże.
Cześć Boże.
Mówi Andrzej z Tomasza Ogólskiego. Witam ojca Janusza i witam pana ministra, pana Święczkowskiego. Jest bardzo ciekawy temat i bardzo, bardzo wieloraki i na pewno dzisiaj nie starczyłoby nam czasu na omawianie wszystkiego. Panie ministrze, zgadzam się z panem z to, co pan przed chwilą powiedział, że właśnie brakuje w Europie na świecie takich polityków, właśnie jak pan wymienił, pana prezydenta nieżyjącego Ronalda Reagana, jak panią Margaret Thatcher i naszego ojca świętego Jana Pawła II. To byli politycy, ojciec święty oczywiście był głową kościoła i państwa Watykan, ale byli daleko siężni, daleko wzroczni. Prezydent Reagan, tak wyśmiewany przez wielu jako aktor, potrafił Rosję wyczuć i stawiał warunki ówczesnemu prezydentowi, panu Gorbaczowowi, bardzo poważne i bardzo trudne. I Rosja musiała po prostu poluzować. Jeśli chodzi, panie ministrze, o tą naszą sytuację wewnętrzną, no przecież wiemy wszyscy, że pan minister Sikorski, minister spraw zagranicznych, prowadzi politykę bardzo nieudolną. Ten korytarz z Rosją. Te wszystkie podpisane umowy z Federalną Służbą na współpracę, do czego one prowadzą? Nie oszukujmy się. Przecież wiemy z lekcji historii, że Rosja od czasów carskich, czy również czasów bolszewickich, komunistycznych, prowadzi jedną, jednolitą politykę zagraniczną. Jest wielką sztuką dyplomacji każdego państwa, żeby umieć z Rosjanami rozmawiać. I zgadzam się z panem w 100%, co pan powiedział. Z Rosjanami trzeba rozmawiać twardo i poważnie, ale Rosja, gdy widzi słabych polityków, słabych dyplomatów, no to wykorzystuje to. I obecna sytuacja, ta, która powstała między innymi na Ukrainie, jest tego dowodem. Ja tylko mam małe znak zapytania do tej sytuacji na Ukrainie, bo nie wiem, czy pan mój pogląd podziela. Ja nie rozumiem jednej rzeczy, bo oczywiście trzeba Ukrainie pomagać, ale jak pan jako może nie tyle polityk, ale pan jako człowiek i patrzący z boku, jak pan to uważa? Prezydent Juszczenko, który kiedyś na Ukrainie rządził, kiedy Polacy jeździli, popierali tą tak zwaną pomarańczową rewolucję, do rozmów na temat Unii Europejskiej zaprosił ambasadora Niemiec, a nie polskich polityków. Niedawno obecny prezydent Poroszenko to samo mówił. Ambasadorem interesów Ukrainy w Europie są Niemcy. I to jest troszeczkę zastanawiające tym wszystkim, że niby Ukraińcy są naszymi sprzymierzeńcami, nas lubią i tak dalej, ale w polityce liczą się realia. I jeszcze, panie ministrze, mam jedno takie małe moje zastrzeżenie. Chociaż ja nie podzielam pana zdania, jeśli chodzi o panią Angelę Merkel. Pan mówi, że Niemcy są w Unii Europejskiej i nie są zagrożeniem, ale to jest takie uśpione zagrożenie, panie ministrze, dlatego, że Niemcy też prowadzą własny interes i proszę zauważyć, tam jak się rządy zmieniają, jest jedna polityka zagraniczna i gospodarcza. Oni bronią swoich interesów za wzięcie. I panie ministrze, jeśli doszłoby, o nie daj Boże, do jakiegoś konfliktu, to Niemcy nie będą broniły Polski. To musimy sobie jasno powiedzieć. I to jest prawdą. To, że pan Tusk został poklepany po ramieniu przez panią Merkel i został za to tym przewodniczącym Rady i pani Binkowska, to są śmieszne rzeczy, bo to są niewiele znaczące stanowiska. Ale Niemcy i Rosja prowadzą politykę zagraniczną jedną i to są twardzi gracze, ale widzą, że my w Polsce nie mamy tych polityków, którzy prowadziliby z nimi równorzędną rozmowę czy równorzędne dyplomatyczne rozmowy. I na tym przegrywamy. I stan jest tak, jak jest. Ta koalicja doprowadziła do kompletnej ruiny bezpieczeństwa, nie tylko Polski wewnętrznego, ale zewnętrznego. To po prostu nieudolna ekipa. Czy naród to zrozumie? Nie wiem. To wszystko tkwi w naszych głowach, ale niebezpieczeństwo nadal istnieje. I to, co pan mówi, ja się z panem zgadzam w 1000%. Tak jest stan Polski. Jesteśmy po prostu, stoimy na przepaści. Jeśli tego nie wyciągniemy wniosków, będą to dla nas bardzo, bardzo przykre konsekwencje. Pozdrawiam pana serdecznie, ojca Janusza.
Dziękuję
i życzę dalszej owocnej pracy.
Dziękuję bardzo. Źle mnie pan zrozumiał. Ja nie twierdzę, że Niemcy nie są dla Polski zagrożeniem. Oczywiście są zagrożeniem, ale ja nie próbowałbym nawet porównywać skali zagrożenia, jeżeli chodzi o stronę niemiecką, ze skalą zagrożenia, jeżeli chodzi o Rosję czy kraje Europy Wschodniej związane z Rosją. Jest całkowicie inny rodzaj zagrożenia w moim przekonaniu. Natomiast oczywiście każde z tych państw, Rosja o charakterze imperialnym, Niemcy w ramach Unii Europejskiej, realizuje swój interes narodowy i naiwnością jest to, co jest przedstawione w mediach mainstreamowych, że Niemcy działają na rzecz Europy. Działają na rzecz Europy, jeżeli to jest w interesie Niemiec, a nie w interesie Europy. To jest pierwsza rzecz. Dlaczego Ukraińcy stawiają na Niemców? No dlatego, że Niemcy są silniejsi od Polski gospodarczo, ekonomicznie, militarnie i także w zakresie polityki zagranicznej. Jeżeli Polska by była silnym państwem militarnie, silnym państwem gospodarczo, z dobrze realizowaną polityką zagraniczną, dobrym ministrem spraw zagranicznych, to wtedy Ukraińcy mogliby stawiać na Polskę. Ukraińcy też są rozsądni, widzą jak wygląda polityka światowa europejska i wiedzą, kto naprawdę odgrywa pierwsze skrzypce, jeżeli chodzi o Unię Europejską. Więc to jest oczywiste dla każdego chyba eksperta. Natomiast inna jest jeszcze kwestia, bo tutaj ta kwestia się nie pojawia z uwagi na to, że jesteśmy, jak my popieramy, czy ja na przykład popieram Ukraińców, czy staram się zrozumieć stronę ukraińską. Jest kwestia prezydentów Ukrainy. To nie jest takie proste, szanowni państwo. Ja nie wiem, kim jest pan Poroszenko. Ja nie wiem, jakie naprawdę przyświecają mu cele. Zawiodłem się na prezydencie Juszczence. Zawiedliśmy się na, jeżeli chodzi o relacje polsko-ukraińskie, jeżeli chodzi o tą sytuację na Ukrainie jako obserwator życia publicznego. Zobaczymy, kim jest pan Poroszenko, jak będzie realizował interes ukraiński, jak będzie realizował współpracę polsko-ukraińską, polsko-ukraińsko-europejską. Na razie sprawia wrażenie zwolennika integracji z Europą, zwolennika bliskich związków Ukrainy z Unią Europejską, z Unią Europejską i NATO, jako przeciwwagą dla Rosji. Natomiast zobaczymy, jak to będzie w przyszłości.
Właśnie. Będziemy tę przyszłość bacznie obserwować i komentować. Myślę, że w niedzielnej audycji, a także w czasie audycji aktualności dnia, którą mamy każdego dnia oprócz niedzieli do 13:15. Drodzy państwo, już powoli kończymy nasz program. Na zakończenie może taki cytat z felietonu pana profesora Krasnodębskiego, że nic lepszego Niemcom nie mogło się wydarzyć niż Donald Tusk. Tak napisał pan.
No na pewno, ale moim zdaniem to się nie wydarzyło. W moim przekonaniu
zapracowali na to.
Zapracowane i zaplanowane w odpowiednim czasie, zrealizowane i myślę, że parę osób w Berlinie z tego powodu uzyskało nagrody, czy medale, czy odznaczenia.
I tym nie szczęśliwym akcentem kończymy.
Nieszczęśliwym, ale bądźmy optymistami, patrzmy z optymizmem w przyszłość. Silna Polska, silna obywatelami, Polakami, dla których religia, dla których katolicyzm, patriotyzm jest najważniejszy.
Dziękujemy bardzo. Pan Bogdan Święczkowski był naszym gościem. Rozmawialiśmy o stanie bezpieczeństwa państwa teraz i w przyszłości. Dziękujemy też za wszystkie telefony, które tworzyły naszą audycję przed północą.